W naszym studio pan doktor Przemysław Wójtowicz, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, politolog i pracownik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Rozpoczynamy rozmowy na temat września 1939 roku, 1939 roku i związaną z wrześniem także naszą pamięcią historyczną, pamięcią, która bywała przez lata tak naprawdę zakłamywana poprzez niedopowiedzenia, przeinaczenia i niektóre fakty rzeczywiście wymagają pewnej korekty już w wolnej Polsce, no bo i komuniści, którzy zostali zainstalowani w Warszawie i tym samym nad Wisłą, Odrą, Bugiem przez Związek Sowiecki, no nie widzieli na przykład czegoś takiego, o czym mówiliśmy w pierwszej części, jak Westerplatte na wschodzie, czyli obrona Grodna, bo bronili się przed, jak zawsze, wyzwalającą Armią Czerwoną. O tym w zasadzie w szkole w ogóle nie słyszeliśmy. Jest wiele różnych nazw, które funkcjonują w powszechnym obiegu, a które żywcem wzięte są na przykład z propagandy niemieckiej, więc warto, żebyśmy rzeczywiście sobie poukładali te rzeczy, być może dowiedzieli się też czegoś nowego i o wrześniu 1939 roku, ale też o naszej sytuacji przed wojną i w trakcie II wojny światowej. Więc zróbmy może tak, panie doktorze, że poproszę o wprowadzenie, później będzie okazja do rozmowy z naszym gościem.
Dziękuję bardzo, ojcze Dariuszu. Rzeczywiście, nawiązując między innymi do rozmowy w studiu telewizyjnym, warto wskazać, że jeżeli chodzi o dramatyczny XX wiek, wiele wydarzeń zostało, jeszcze nie jest stosunkowo mocno przybliżonych społeczeństwu. Takim przykładem jest chociażby Operacja Polska, będąca de facto operacją antypolską, ludobójstwem przeprowadzonym na terenie Związku Sowieckiego w latach 30., w ramach której wymordowano Polaków zamieszkujących Związek Sowiecki. To jest przykład wydarzenia, które jest jeszcze stosunkowo słabo rozpoznany i słabo jeszcze utkwił on w świadomości społecznej. Odnośnie września 1939 roku z kolei mamy odwrotną sytuację. Można powiedzieć, że mamy tak zwany szum informacyjny spowodowany nadmiarem informacji. W tym roku obchodzimy już 82. rocznicę tych tragicznych wydarzeń i właściwie jak co roku od kilkunastu dni, bo już mamy 22 września dzisiaj, a za moment będzie 23 września, praktycznie codziennie, czy to w gazetach, czy na stronach internetowych, możemy spotkać się z różnego rodzaju artykułami związanymi właśnie z początkiem, z wybuchem II wojny światowej. I bardzo często te artykuły są nienaukowe, są typowo publicystyczne, ale najsmutniejsze jest to, że bardzo często zawierają błędy, a nawet i celowo wprowadzają dezinformacje. Dlatego z tego całego natłoku informacyjnego odnośnie początków II wojny światowej, odnośnie września 1939 roku, warto kilka podstawowych elementów właściwie przypomnieć i je mocno zasygnalizować. I dlatego o tym chciałbym szanownym radiosłuchaczom dzisiaj co nieco opowiedzieć. Pierwsza rzecz. Wydawałoby się oczywista kwestia kampanii otwierającej II wojnę światową. Wojny, która rozpoczęła się w Polsce, wojna na terenie Polski, agresja na Polskę była jedną z pierwszych kilkudziesięciu wielkich kampanii II wojny światowej, a więc konfliktu, który trwał bez mała 6 lat. Jak pamiętamy, rozpoczął się we wrześniu 1939 roku, w Europie zakończył w maju 1945 roku. Nie tylko w publicystyce gazetowej czy w publicystyce informatycznej, ale również i niestety z ubolewaniem muszę stwierdzić, że i w co niektórych podręcznikach wydawałoby się rzeczy stricte naukowej, często używa się pojęcia kampania wrześniowa. A jest to pojęcie wzięte żywcem z niemieckiej propagandy. Szanowni Państwo, nasi dziadkowie, nasi ojcowie, bo w takim kontekście historycznym musimy tutaj mówić, bo to jednak 82 lata temu miało to miejsce, nie prowadzili żadnej kampanii. Agresywną kampanię militarną prowadzili nasi wrogowie, którzy nas wówczas zaatakowali. Nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie bronili naszej ojczyzny. Bronili Rzeczpospolitej Polskiej, bronili II Rzeczypospolitej Polskiej, bo tak to państwo przyjęło się wówczas określać. Dlatego uważam, że najbardziej prawidłowym określeniem tej otwierającej kampanii II wojnę światową jest wojna obronna Polski. Spotyka się inne określenia. Wojna polska, kampania polska, ale ta wojna obronna Polski według mnie najlepiej oddaje grozę tamtejszej sytuacji. Bo któż nas, szanowni państwo, szanowni radiosłuchacze, zaatakował? Tutaj też każdy z nas odpowie niemal natychmiast. Niemcy, i mam nadzieję, że każdy z nas odpowie, że drugim agresorem był Związek Sowiecki, Sowieci, Rosjanie. Pamiętajmy, równorzędni agresorzy. Niemcy byli agresorem, ale i Związek Sowiecki również był agresorem. On nie wszedł, on nie wyzwalał, to był traktatowy agresor. Ale pamiętajmy, że oprócz tych dwóch państw agresorów, jak pamiętamy, Niemcy zaatakowały Polskę 1 września, Związek Sowiecki zaatakował Polskę 17 września. Był jeszcze trzeci agresor, o którym bardzo często zapominamy. Tym trzecim państwem agresorem była ówczesna Słowacja, ówczesne państwo słowackie, które już od dnia 1 września razem z Niemcami zaatakowało wówczas nasz kraj. Także mieliśmy trzech agresorów. Najsmutniejsze jest to, że jeżeli chodzi o było trzech agresorów, po niestety przegranej wojnie obronnej Polski nastąpiła okupacja terytorium państwa polskiego. I również pamiętamy, że największy zakres okupacji to oczywiście Niemcy i Związek Sowiecki. Jeżeli chodzi o Niemcy, zagarnął on 48% ówczesnego terytorium państwa polskiego, natomiast Związek Sowiecki nawet nieco więcej, 52% terytorium państwa polskiego. Ale oprócz tych dwóch głównych państw okupacyjnych, do okupacji terytorium państwa polskiego doszły kolejne dwa państwa, czyli mieliśmy łącznie czterech okupantów, albowiem fragmenty Spisza i Orawy w okolicach Zakopanego od Niemców w nagrodę za wspólny atak Słowacja otrzymała, skrawki okupacyjne, ale był to teren polski, przedwojenny teren państwa polskiego. Jako czwarte państwo, które nie uczestniczyło w działaniach militarnych we wrześniu i październiku 1939 roku, ale objęło pod okupację obszar Polski, było ówczesne państwo litewskie, które od Związku Sowieckiego otrzymało prezent, w cudzysłowiu, tak zwany sowiecki prezent, w postaci Wilna i Wileńszczyzny, którą to Litwini okupowali aż do czerwca 1940 roku, kiedy to całe państwo litewskie, podobnie jak i dwa pozostałe państwa nadbałtyckie, czyli Łotwa i Estonia, zostały kolejnymi sowieckimi republikami, same znalazły się pod sowiecką okupacją. Zanim to się stało, czyli właśnie w 1940 roku, wcześniej bez mała przez rok Wileńszczyzna z pięknym miastem Wilnem znalazła się pod litewską okupacją, która z dzisiejszej perspektywy jest okupacją bardzo często zapominaną, albowiem no, trwała rok, niemniej była również okrutna. Również była bardzo okrutna. I jeszcze może jedno ważne zdanie, chciałbym, żeby ono mocno wybrzmiało odnośnie tego nazewnictwa. Szanowni Państwo, wojna obronna Polski, wojna obronna Polski, nie żadna kampania wrześniowa. Kampania, jak już to kampania wrześniowo-październikowa, albowiem, no owszem, jest to fakt, przegraliśmy wojnę obronną Polski. Nie dało się obronić państwa, będąc zaatakowanym przez trzech sąsiadów ze wszystkich czterech stron świata. Przegraliśmy wojnę obronną Polski, ale Wojsko Polskie walczyło nie tylko, że przez cały miesiąc wrzesień, ale również przez pierwszy tydzień kolejnego miesiąca, czyli przez również i w październiku, albowiem jak dobrze, mam nadzieję, pamiętamy, Wojsko Polskie walczyło aż do 6 października 1939 roku. Ostatnia duża bitwa pod Kockiem miała miejsce w pierwszych dniach październikowych. Także to są takie najważniejsze informacje, o których trzeba, uważam, mówić mocno na samym początku, albowiem inaczej one giną w tym natłoku ważnych, ale nieraz niepotrzebnie rozwodnionych informacji.
Powiedzmy może tak, że panie doktorze, o tym, jak doszło też do samego wybuchu II wojny światowej, której początek no, nie jest do dzisiaj uznawany przez Federację Rosyjską 1 września, dlatego że dla nich to jest 21 czerwca, tak, kiedy Niemcy napadły na Związek Sowiecki. No i o naszych sojusznikach, dlatego że mieliśmy długoletni traktat z Francją. 25 sierpnia, jeśli dobrze pamiętam, zawarliśmy sojusz z Wielką Brytanią na wypadek wojny z Niemcami. No ale jednocześnie Francja i Niemcy i Wielka Brytania chciały jakby to uderzenie niemieckie od siebie też oddalić. W związku z tym wydaje się, że takim sojusznikiem dla nich byłby Związek Sowiecki, któremu Polska de facto wojny też nie wypowiedziała po tym, jak Związek Sowiecki wkroczył do Polski. Więc powiedzmy właśnie o tych takich sojuszach międzynarodowych, które no, miały wpływ na to, jak zaczęła się wojna i jak potoczyły się pierwsze dni września.
Rzeczywiście, ówczesne państwo polskie, II Rzeczpospolita, posiadała długoletni, pamiętający jeszcze lat 20. sojusz militarny, sojusz wojskowy z Francją oraz z Rumunią, wówczas zawarty, o którym bardzo często się przypomina, z tym, że sojusz z Francją dotyczył wspólnej walki przeciwko uderzeniu niemieckiemu, przeciwko Niemcom. Natomiast sojusz z Rumunią zawarty również przez Polskę, dotyczył ewentualnej wspólnej walki przeciwko Związkowi Sowieckiemu. A jak ojciec redaktor wspomniał, on nie został zainicjowany z tego względu, że de facto, znaczy de jure nie było wypowiedzenia wojny między Polską a Związkiem Sowieckim, chociaż de facto ta wojna jak najbardziej istniała, przecież armie się ścierały.
Kiedy wiceminister spraw zagranicznych Potiomkin nazywał się, zdaje się, wezwał naszego ambasadora w nocy 17 września o 3 w nocy, no to wygłosił mu oświadczenie, że no, państwo polskie nie istnieje już de facto i Związek Sowiecki nie uznaje istnienia państwa polskiego, dlatego że ono no, pod wpływem działań wojennych uległo likwidacji. No i że w związku z tym Armia Czerwona rozpocznie ochronę tych wszystkich mniejszości, które teraz mogą być zagrożone na skutek tego, że państwo polskie się rozpadło. I ambasador nasz miał powiedzieć, że nie przyjmuje tej noty do wiadomości, czyli o tym, że państwo polskie się rozpadło, natomiast przekaże swoim władzom, że dojdzie do agresji sowieckiej na Polskę. W związku z tym ta nazwa, o czym sam mówił później ambasador Grzybowski, ta nazwa z jego ust, agresja sowiecka, padło.
Tak. I też ciekawym jest to, że Sowieci nie zamierzali przestrzegać konwencji odnośnie protokołu dyplomatycznego, konwencji dyplomatycznych związanych z ochroną ambasadorów i placówek dyplomatycznych. Nasz ambasador, być może radiosłuchacze mnie poprawią, Grzybowski bodajże.
Tak, tak mi się
bodajże
wydaje.
Grzybowski, nawet i by miał zostać przez Sowietów najzwyczajniej zatrzymany, osadzony w łagrze, prawdopodobnie zabity, zastrzelony. I chichotem historii jest to, że stawił się za nim ambasador Niemiec w Moskwie, który pełnił wówczas tam funkcję seniora dyplomatycznego i takimi sprawami się zajmował. Niemniej, o ile naszego ambasadora to uchroniło przed takim tragicznym losem, to w placówkach poza Moskwą, naszych dyplomatycznych, w konsulatach, które były poza Moskwą rozsiane w większych miastach przy skupiskach Polaków, niestety tam tych dyplomatów nie udało się uratować, mimo to, że posiadali status dyplomaty, chronił ich immunitet dyplomatyczny. Oni bardzo często byli aresztowani i lądowali w łagrach, co i tak było w cudzysłowie dużym szczęściem. Mhm. W cudzysłowie oczywiście.
Tak.
Jeszcze kwestia tych sojuszy,
tak.
Bo to musimy koniecznie też radiosłuchaczom wyjaśnić. Mówi się o zdradzie Zachodu. Mówi się o zdradzie Zachodu, bo rzeczywiście taka zdrada Zachodu w pierwszych dniach, pierwszych tygodniach II wojny światowej miała miejsce, bo o ile owszem, poczynając od 3 września następowało wypowiedzenie wojny w stosunku do Niemiec przez Wielką Brytanię, Francję, te mocarstwa, tak jak wiemy, de facto przez rok żadnych działań na lądzie nie podejmowały te państwa, były bierne. Pozostawały bierne. Także Polska została przez nich wystawiona i zdradzona, bo sojusze, które były zawierane czy z Francją, czy z Wielką Brytanią właśnie w sierpniu 1939 roku, mówiły o wspólnej obronie w przypadku ataku na Niemiec i o pomocy. Polacy mieli wytrzymać 2 tygodnie. Wytrzymaliśmy do października. Przegraliśmy i rzeczywiście początkowo po wojnie obronnej Polski był wstyd, ale patrząc na to, jak w 1940 roku Francja haniebnie przegrała, posiadając dużo większe możliwości ofensywne, dużo większe, posiadali na przykład Francuzi więcej czołgów niż Niemcy wówczas, posiadali linię Maginota, także, a przegrali w dużo gorszym stylu niż Polska, to uważam, aż takiego wstydu nie ma. Niemniej warto o tej zdradzie Zachodu głośno powiedzieć, ale też od razu musimy sobie ustalić jedną rzecz i o tym wspomnieć. Wydaje się, że to była pierwsza zdrada Zachodu, a to nieprawda, bo po raz pierwszy państwa zachodnie zdradziły nas w 1920 roku. Latem 1920 roku, gdy bolszewicy stali u bram Warszawy, gdy rozpoczynała się Bitwa Warszawska, zwana też Cudem nad Wisłą. Wówczas to na konferencji w Spa nasza delegacja z premierem Grabskim na czele chciała pomocy i de facto ta pomoc była obwarunkowana przez ówczesne państwa zachodnie. Wówczas się mówiło, funkcjonowało pojęcie Entente. Państwa Ententy, czyli mocarstwa zwycięskie I wojny światowej, obwarunkowana ona była takimi fatalnymi właśnie warunkami, że de facto to była pierwsza zdrada Zachodu, musieliśmy zrzec się terenów na wschodzie, zrzec się Zaolzia, de facto część plebiscytów, która miała się odbyć chociażby na Śląsku Cieszyńskim, nie odbyła się, także tam była tak naprawdę w 1920 roku pierwsza zdrada Zachodu, we wrześniu 1939 roku mamy drugą zdradę Zachodu, trzecia zdrada Zachodu miała miejsce pod koniec II wojny światowej. Takim symbolem tej trzeciej zdrady Zachodu jest konferencja w Jałcie, gdzie oddano Polskę pod de facto kontrolę, znaczy de facto faktycznie oddano Polskę w całości pod kontrolę Związku Sowieckiego.
Najwierniejszego alianta. Który od początku do końca wojny walczył na wszystkich frontach II wojny światowej. Tak.
I co najbardziej perfidne, te postanowienia jałtańskie, ale i wcześniejsze teherańskie na konferencji w Teheranie już w 1943 roku wspaniałomyślnie państwa zachodnie zdecydowały, że de facto połowa terytorium Polski, czyli Kresy Wschodnie, te, które we wrześniu Związek Sowiecki zajął, już będą po wojnie dalej włączone w skład Związku Sowieckiego. Także, ale symbolem jest Jałta, bo tutaj już w Jałcie, po Jałcie było wiadomo, oczywiście tylko dla wtajemniczonych przywódców państw zachodnich, że cała Polska, niezależnie w jakim kształcie ona będzie, będzie pod kontrolą Związku Sowieckiego. Łudzono się wyborami, no ale wybory pod kontrolą Związku Sowieckiego odbywają się w specyficzny sposób. Nawet z politologicznego punktu widzenia nie można nazwać tego wyborami, bo tam nie ma wolnych wyborów. To jest wszystko kontrolowane, poddawane oszustwom i tak dalej. Ta Jałta to była trzecia zdrada Zachodu. Także pamiętajmy, że nie było dwóch zdrad Zachodu, ale były trzy zdrady Zachodu, bo zapominamy o tym 1920 roku. Można by sobie teraz postawić pytanie, mimo to, że rozmawiamy, jesteśmy w okolicach początku II wojny światowej, rozmawiamy o wojnie obronnej Polski. Skoro Zachód, skoro państwa zachodnie trzy razy już nas zdradziły i było to dla nich jak pstryknięcie palcem, to czy za czwartym razem, we współczesnej rzeczywistości, teraz, jak postąpią? Co są warte te ich sojusze? Sojusze z nimi zawarte. Bo my się wywiązujemy z naszych sojuszów. Byliśmy w Afganistanie, byliśmy w Iraku, pilnujemy granicy wschodniej, ale czy oni? Jak będzie... My będziemy potrzebować.
Przestrzegaliśmy przed Nord Stream 2 w sprawie gazowego szantażu Federacji Rosyjskiej na Europę, zwłaszcza tę część Europy i Ukrainę, która również może stracić totalnie suwerenność, bo gaz przestanie płynąć przez jej terytorium, a popłynie Nord Stream 2. Zostaliśmy jakoś, użyję tego słowa, zdradzeni, dlatego że pozwala się Federacji Rosyjskiej na szantaż tej części Europy kosztem jakichś tak partykularnych interesów. Można powiedzieć, że Niemcy i Federacja Rosyjska nad naszymi głowami przy błogosławieństwie Stanów Zjednoczonych tym razem po prostu podały sobie ręce. A pamiętamy, panie doktorze, to co w zasadzie polecił Józef Piłsudski Józefowi Beckowi, który był ministrem spraw zagranicznych, jak pamiętamy, i który, jak słyszałem, nie był specjalnie popularnym politykiem, kiedy był ministrem spraw zagranicznych. Miał być dość arogancki, taki opinii publicznej niespecjalnie schlebiający. Może minister spraw zagranicznych nie musi do wewnątrz się specjalnie uśmiechać, ale oczywiście po majowym wystąpieniu w Sejmie, kiedy powiedział, że jest jedna rzecz w życiu państw, ludzi i narodów, która jest bezcenna i tą ceną jest honor i Polska nie da się odepchnąć od Bałtyku, to wtedy stał się absolutnie bohaterem numer jeden społeczeństwa polskiego, bo społeczeństwo polskie oczekiwało takiej odpowiedzi. Społeczeństwo polskie nie miało żadnej wątpliwości, że trzeba postawić tamę Hitlerowi. Społeczeństwo polskie nie było nastawione defetystycznie, tylko absolutnie to pokolenie, które szczególnie też urosło w wolnej Polsce, czyli pokolenie Kolumbów, ono absolutnie chciało wolną Polskę zachować i przekazać dalej.
Są liczne świadectwa odnośnie wojny obronnej Polski, że polski żołnierz i polskie społeczeństwo zachowywali się tak, jak trzeba. Ale też musimy dodać łyżkę dziegciu, to o czym wspominaliśmy na antenie telewizyjnej, że o ile polski żołnierz zachował się godnie i w wielu przypadkach, w starciach, gdzie była równowaga na polu bitwy, polski żołnierz miał przewagę. Polski żołnierz miał przewagę, uzyskiwał przewagę nad oddziałami niemieckimi, bo broniliśmy swojej ojczyzny. Broniliśmy swojej ojczyzny, a to jest duża motywacja. Niemiecki żołnierz był często napędzany ideologicznie, a my po prostu broniliśmy swojej ojczyzny, broniliśmy swoich rodzin, broniliśmy swoich domów. Także no, do legendy przeszły polskie ataki na bagnety, których Niemcy panicznie się bali. Niemcy panicznie się bali. Także o tym też trzeba wspomnieć. Ta łyżka dziegciu, o której no, musimy sobie powiedzieć, bo nie wszystko było różowe. Nie wszystko było różowe. Mieliśmy wielu znakomitych dowódców, znakomitych generałów, ale też niestety mieliśmy wielu fatalnych dowódców we wrześniu i październiku 1939 roku, łącznie z tym najwyższym, szczeblem. Także to jest ta łyżka dziegciu, o której też trzeba pamiętać.
Choć też trzeba przyznać, że Rydz Śmigły jakoś po śmierci, szczególnie Józefa Piłsudskiego, modernizował, mechanizował też armię. To też warto pamiętać, bo jakby rzadko postaci są jednowymiarowe, prawda? Zwłaszcza takie, które ponoszą jakąś odpowiedzialność. A właśnie Józef Piłsudski mówił do Józefa Becka, jakby zostawiając taki testament, żeby stosował taką politykę równowagi pomiędzy Niemcami a Rosją sowiecką, żeby tutaj jakby balansował tym dystansem podobnym do jednych, do drugich. Oczywiście pewnie trudno utrzymać absolutną równowagę, ale Beck zdaje się, starał się to robić przez te lata, a gdyby się nie udało, Piłsudski mówił, to podpal świat. To znaczy spraw, żeby to nie był tylko konflikt Polska, na przykład Niemcy-Rosja, tylko żeby stał się to konflikt światowy, żebyś miał sojuszników, żeby Polska nie była osamotniona. No i Beck starał się to zrobić, choćby poprzez te sojusze, które zostały zawarte, ale pamiętajmy, że przecież nasi sojusznicy, Wielka Brytania i Francja, miały wiedzę o pakcie Ribbentrop-Mołotow, o podziale, o tym tajnym aneksie, o czwartym rozbiorze Polski i nie podzieliły się tym z Polakami. A 25 sierpnia, jeśli dobrze pamiętam, w Orlim Gnieździe ten Hitler zebrał dowódców swoich armii i tam przedstawił jakby argumenty, sytuację geopolityczną i tam był też Canaris, czyli szef wywiadu i kontrwywiadu Niemiec, który był takim no, przeciwnikiem Hitlera wewnątrz armii i on przesłał przez kuriera holenderskiego informację do premiera Wielkiej Brytanii no, o tym, że nastąpi uderzenie na Polskę i premier Wielkiej Brytanii miał się wtedy ucieszyć, dlatego że zostało zażegnane ewentualne odsunięcie Niemców na zachód, bo Hitler na tej właśnie naradzie miał powiedzieć, że gdybyśmy uderzyli na zachód, to jestem pewny, że Polska wystąpiłaby przeciwko nam ze wschodu. A wcale takiej pewności, że Zachód uderzy, nie miał. Zresztą 90% dywizji skierował na front wschodni, czyli przeciwko Polsce. Więc uderzenie tym bardziej z Zachodu mogło być no, skuteczne. I nie wiadomo, jakby ten wrzesień 1939 roku wyglądał, gdyby 12 września Wielka Brytania i Francja ostatecznie w komisji wojskowej nie ustaliły, że no, że będą się przyglądać sytuacji.
Dokładnie, a tutaj warto też pociągnąć ten temat takiej rozgrywki wywiadowczej i tych kulisów, które były też niezmiernie ciekawe, bo te rozgrywki zakulisowe są nieraz równie ciekawe jak rozgrywki militarne. Spójrzmy teraz na drugiego agresora, na Związek Sowiecki. Ma podpisany pakt o ataku na Polskę, ale 1 września w kolejnych dniach czeka. Dlaczego czeka? Bo nie jest pewien, jak zareagują państwa zachodnie, a dyktator Józef Stalin boi się tej agresji, ewentualnego ataku na Niemcy, bo wówczas sytuacja się bardzo by komplikowała. Dlatego czeka. 12 września 1939 roku w miejscowości Abbeville dochodzi do sojuszniczego spotkania właśnie Francji i przywódcy, znaczy głównie tam generałowie byli ze strony francuskiej i generalicji francuskiej i angielskiej i tam tegoż 12 września zapada decyzja o nieudzieleniu Polsce pomocy. A jak wspomniałem kilka minut temu, my mieliśmy za zadanie wytrzymać 2 tygodnie. 12 września nasi pseudosojusznicy decydują, że nie podejmujemy ofensywnych działań militarnych przeciwko Niemcom, przeciwko III Rzeszy, a Niemcy na froncie zachodnim praktycznie nie mieli sił. To o czym ojciec Dariusz powiedział. Na tej naradzie, czy też może bardziej informacje o tej naradzie docierają do Józefa Stalina dzięki temu, że w rządzie francuskim bodajże jeden z ministrów był szpiegiem sowieckim. Od razu donosi, po 12 września natychmiast Związek Sowiecki i Józef Stalin mają informację, że państwa zachodnie pozostaną bierne, co powoduje, że 17 września następuje agresja Związku Sowieckiego. Wszystko nam się wiąże.
Tak, a później Francja haniebnie przegrywa z Hitlerem i jest tworzony rząd kolaboracyjny Vichy, prawda? Gdzie u nas tworzy się polskie państwo podziemne, polska armia, polski rząd, delegat rządu na kraj, tak? I w zasadzie każde okoliczności, łącznie ze wspomnianym w pierwszej części powstaniem warszawskim, są kontynuacją walki, którą podjęliśmy z najeźdźcą w 1939 roku. To nie było nic nowego, po prostu myśmy nigdy nie skapitulowali w czasie wojny, dlatego ta walka była kontynuowana na wszelkie sposoby i społeczeństwo też oczekiwało, że ta walka będzie prowadzona, tak jak nie wyobrażano sobie innego stanowiska Józefa Becka, bo przecież Beck był jeszcze na początku stycznia 1939 roku w tej alpejskiej posiadłości Hitlera, w Berchtesgaden.
Berchtesgaden.
Tak, jakoś tak. Hitler zresztą, to był 3-4, początek stycznia 1939 roku, Hitler miał wyjść na schody tej swojej rezydencji, wprowadzić do tego najpiękniejszego pokoju dwupoziomowego z przeszkloną wielką szybą, gdzie dech w piersiach zapierała perspektywa nie Tatr, tylko Alp. I tam właśnie miał Becka przekonywać do tego, że razem mogą pójść na wschód, że Polska otrzyma takie terytoria. Po prostu taki miraż, ale później padło jedno słowo: Gdańsk. I oczywiście tam korytarz, o którym też wiemy, ale tutaj nie było nacisku. Nacisk był na Gdańsk. I wtedy Beck miał powiedzieć już Hitlerowi, że nie widzi jakby zupełnie możliwości takiej, żeby przehandlować na inne terytoria, które dawałyby jakby taką rekompensatę za Gdańsk. No i tutaj już w zasadzie się zaczęły takie trudności. Hitler, kiedy w marcu, w kwietniu występował publicznie, już nie było, ciekawe panie doktorze, nie było już antysowieckich akcentów w jego przemówieniach, które do tej pory się pojawiały. Czyli już zaczął myśleć o Sowietach jako ewentualnym sojuszniku i tym kierunku, zdaje się, wschodnim uderzenia. No a w maju przyszła odpowiedź z polskiego parlamentu, z polskiego Sejmu. No i ta układanka cała, jak domino, zaczęła się przewracać.
Tak, dokładnie ojciec Dariusz powiedział o tym, o tych kulisach, tym razem dyplomatycznych, poprzedzających II wojnę światową, poprzedzających wrzesień 1939 roku. Niemcy, III Rzesza, do początku 1939 roku namawiali nas do przyłączenia się i do wspólnego ataku na Związek Sowiecki. Oczywiście kosztem korekty na Pomorzu i kosztem korekty w wolnym mieście Gdańsku. I w tym kontekście trzeba mimo wszystko podkreślić wielkość Beka. My mieliśmy zawarte układy o nieagresji między 1932 a 1934 rokiem i ze Związkiem Sowieckim, i z Niemcami, i z III Rzeszą Niemiecką. I te one nas obowiązywały. I my lojalnie zadeklarowaliśmy, że nie wejdziemy w sojusz z jednym mocarstwem przeciwko drugiemu i vice versa. Także pod tym względem Beck zachował się dyplomatycznie jak mąż stanu. Nie złamał naszych postanowień, bo my te traktaty, one się nieco inaczej w dyplomacji nazywały, ale to były, jeden i drugi mniej więcej mówił o tym, że w sojuszu ze Związkiem Sowieckim nie zaatakujemy Niemiec i na odwrót, w sojuszu z Niemcami nie zaatakujemy Związku Sowieckiego. To była ta polityka równowagi między dwoma sąsiednimi mocarstwami, która była podstawą funkcjonowania państwa polskiego w latach 30. w okresie międzywojennym. I ta postawa Becka, o której ojciec Dariusz wspomniał, to jest właśnie pokazanie, że my dotrzymujemy traktatów. My, jako państwo polskie, dotrzymujemy słowa, które kiedyś zostało na piśmie ustalone. Także warto o to wskazać.
I nie łudźmy się, że Niemcy by nas, że tak powiem, zostawili, bo Mein Kampf i Lebensraum obowiązywałby, tylko byłoby to przesunięcie w czasie, bo bylibyśmy potrzebni, żeby wzmocnić atak Hitlera na Związek Sowiecki, który i tak by nastąpił, bo oboje tak naprawdę myśleli przecież o ekspansji na wschód, Stalin na zachód, no bo tak miała ta rewolucja zostać poniesiona już przecież w 20 roku, teraz miało się to dokonać w latach 40. Oboje, żeby zaatakować się wzajemnie, potrzebowali jeszcze trochę czasu i jeszcze trochę się dozbroić, wzmocnić. No niestety, my mieliśmy sojusz z Niemcami, że nie zaatakujemy z Niemcami Związku Sowieckiego, ze Związkiem Sowieckim, że nie zaatakujemy Niemców, a tutaj Niemcy ze Związkiem Sowieckim się dogadali, że zaatakują razem Polskę.
Tak.
Tak to wyszło.
I jeszcze jedno nawiązanie do wcześniejszych słów ojca Dariusza odnośnie wyjaśnienia pewnych istotnych spraw. Zakłamywanie historii II wojny światowej. Dobrze słyszymy, przecież to dzisiaj się to dzieje, że Rosja zakłamuje całkowicie II wojnę światową, przeinacza fakty, przeinacza wydarzenia. Podobnie współczesne Niemcy, Republika Federalna Niemiec, również zakłamuje, znacznie zniekształca, przekształca obraz II wojny światowej. Jest to działanie państwowe, stąd mamy nazistów, a nie Niemców, stąd mamy polskie obozy koncentracyjne i tak dalej, i tak dalej. Takich przykładów można mnożyć. I nam się właściwie wydaje, że te dwa państwa zakłamują historię II wojny światowej, ale warto zdać sobie sprawę, że na trzecim miejscu państwem, które zaraz po tych dwóch, które wymieniłem, po współczesnej Rosji i po współczesnych Niemcach, państwem, które bardzo mocno zakłamuje II wojnę światową, a szczególnie swoją rolę w tejże II wojnie światowej, jest Francja. Jest właśnie Francja. Francuzi zakłamują historię II wojny światowej. Niby państwo demokratyczne, państwo alianckie. W takim kontekście, w jakim ojciec Dariusz powiedział, oni pokazują siebie jako oczywiście ofiarę II wojny światowej, ale z takiego czysto prawnego punktu widzenia de Gaulle, na którego to historię chwalebną się pokazują i na historię wolnych Francuzów, którzy to od początku oczywiście walczyli razem z aliantami. De Gaulle w trakcie II wojny światowej przez gros, nie chcę mówić o procentach, bo to trudno jest powiedzieć, ale przez gros ówczesnego społeczeństwa francuskiego był de facto do 1944 roku uważany jako zdrajca. Zdrajca Francji, żołnierz zdrajca. Albowiem państwo francuskie, z którym przeciętny Francuz wówczas się utożsamiał, to było właśnie to państwo Vichy, ściśle i mocno kolaborujące z III Rzeszą. Co więcej, państwo, które rękami swoich urzędników, swoich żandarmów, swoich policjantów dokonało Holokaustu i pomogło Niemcom w Holokauście. To francuscy żandarmi napełniali wagony, które później ruszały do obozów zagłady z terytoriów Vichy. Niemcy nie musieli tego robić. To francuski rząd, francuskie władze dokonały Holokaustu na swoim... Znaczy pomogły w dokonaniu Holokaustu, są współodpowiedzialne za Holokaust Żydów na swoim terenie. To było państwo kolaborujące. Znane są też przypadki walk między wojskami francuskimi wiernymi tak zwanemu reżimowi w Vichy, a aliantami, chociażby starcia w Afryce Północnej.
Właśnie, a też, panie doktorze, no to jest szczególnie, użyję tego słowa podłe, jeżeli, bo tak, bo to nie jest chyba tylko kwestia wstydu, ale to jest też kwestia, powiedziałbym, ewentualnych korzyści na horyzoncie jeszcze mimo wszystko, bo ile Niemcy mówią, że sprawa reparacji jest zamknięta wobec Polski, to widzimy, że innego rodzaju roszczenia są wciąż otwarte, na przykład zwrot tak zwanego bezspadkowego mienia żydowskiego. Dziwne, że reparacje wobec Polski są zamknięte, a zwrot mienia żydowskiego obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, bo dodajmy, że to byli obywatele polscy, którzy nie zostawili spadkobierców. I teraz jakaś organizacja w Stanach Zjednoczonych, jedna czy druga, żydowska, mówi, to dajcie to nam. Tak? To tak jakby ktoś tam, nie wiem, jakiś Polak umarł w Izraelu, i teraz ja bym powiedział, to ja zakładam organizację, proszę mi dać jego majątek tam, albo ja to zasiedlam. No to przecież nikt normalny tego nie potraktuje poważnie. Mało tego, i teraz na przykład Jan Karski, tak, przewozi informacje, raporty do naszych aliantów, w tym do prezydenta Stanów Zjednoczonych, do Kongresu Amerykańskiego, o tym, jakie zbrodnie, ludobójstwa dokonują Niemcy na terytorium Polski. No, chodzi o Holokaust, czyli na polskich Żydach, ale nie tylko, no bo jak słyszeliśmy, i z Francji zwożonych przy udziale Francuzów, i z Holandii przy udziale Holendrów, i tak dalej, i tak dalej. I przekazuje raporty. Oni nie chcą w to wierzyć albo wolą nie widzieć. Nie bombardują nawet torów do Oświęcimia, żeby utrudnić transporty. Nie robią nic tak naprawdę. I teraz po latach kongresmeni Stanów Zjednoczonych wysyłają do nas listy z żądaniem, żebyśmy zwracali jakieś mienie, które nie ma spadkobierców, jakimś organizacjom żydowskim w Stanach Zjednoczonych. I to mało tego, najpierw nas wepchnęli w strefę komuny, nie pomogli Polsce w czasie II wojny światowej, zostawili nas w szponach Stalina na 50 lat. Myśmy z trudem jako społeczeństwo odbudowywali, rozbierali starówki innych miast, żeby budować Warszawę przecież. Cegły szły z Elbląga i z innych miejscowości. I my teraz mamy cokolwiek jesteśmy winni, ale to jest chyba też ta narracja właśnie i na nią trzeba bardzo uważać, panie doktorze, że jakby właśnie próbuje się nam przypisać sprawczość jakąś, czyli sprawczość na przykład za wybuch II wojny światowej, prawda? Że no, bo gdybyśmy się dogadali, gdybyśmy to, no to może by wojny nie było. To są bardzo niebezpieczne narracje, nie tylko w kontekście historycznym, ale też przyszłości. Bo to może skutkować na przykład tym, że będzie jakaś Norymberga, trybunał jakiś się powoła, a trybunały, jak wiemy, dzisiaj różne funkcjonują, więc trybunał międzynarodowy i osądzi, że Polska ma zwrócić na przykład tyle i tyle Izraelowi jako spadkobiercom czy organizacjom żydowskim w Ameryce. Więc to są bardzo niebezpieczne, dlatego że od ofiary nie weźmie się nic. Ale jak się z ofiary zrobi sprawcę, to od sprawcy dużo łatwiej brać, bo sprawca to sprawca. Od ofiary się nie weźmie, prawda? Nie wiem, co pan doktor myśli o tych narracjach, które nie tylko skutkują przeszłościowo, ale i przyszłościowo.
Te wszystkie przykłady, które podał ojciec Dariusz, one oczywiście nie wzięły się znikąd. Bezpośrednio po II wojnie światowej, gdy jeszcze było wielu świadków, bezpośrednich świadków tragedii narodu polskiego, ludobójstw, bo tu nie mówimy o jednym ludobójstwie wymierzonym w naród polski. Tu trzeba mówić co najmniej o trzech ludobójstwach. My nikomu nie umniejszamy. My nikomu nie umniejszamy. Nie umniejszamy narodom zamieszkującym Związek Sowiecki, Białorusinom, Ukraińcom, którzy oczywiście ponieśli olbrzymie krwawe ofiary. Nie umniejszamy Żydom, którzy, ale pamiętajmy, Żydzi byli i wówczas obywatelami Polski, obywatelami Francji, obywatelami Europy.
Ale Polska chroniła, dopóki mogła.
Tak.
Również polskie państwo podziemne chroniło Żydów.
Tu powinniśmy inaczej powiedzieć. Nie tylko, że państwo polskie chroniło, dopóki mogło, bo to robiły mniej więcej również inne rządy, ale państwo polskie starało się pomagać i chroniło nawet wówczas, gdy właściwie nie mogło, gdy działało w podziemiu. Gdy warunki działania państwa polskiego w podziemiu, to jest zupełnie wykład na opowieść na inny wykład. A mieliśmy państwo podziemne. Mieliśmy rozbudowane struktury, które naprawdę w trakcie II wojny światowej wykonywały mnóstwo różnych funkcji. Kwestia Armii Krajowej, kwestia funkcjonowania pomocy społecznej. A i też znaleźliśmy edukacji, czas i chęci i możliwości, żeby pomagać polskim Żydom w ich tragedii, która wówczas ich dotknęła. Oczywiście nigdy dość pomocy. Oczywiście zdarzały się przypadki, bo nie ma narodów, w których są tylko i wyłącznie bohaterowie. Zdarzały się przypadki osób, które zachowały się haniebnie. Także i pośród Polaków. Ale to były przypadki indywidualne, natomiast państwo polskie poprzez swoje struktury zachowywało się od początku do końca godnie i jak najbardziej prawidłowo. W kontekście tych właśnie przykładów zachowania się aliantów, o których ojciec Dariusz wspomniał.
Z pewnością takie patologie były i z patologii nie można dzisiaj zrobić normy, tak, że ktoś był kanalią, co wydawał, a nie musiał wydać, ale też pamiętajmy, myślę o tym, że w Polsce jako jedynym okupowanym przez Niemcy kraju za ukrywanie Żyda, za pomoc, podanie szklanki wody Żydowi, groziła kara śmierci nie tylko temu, kto podawał, ale także jego rodziny, jego na przykład żony, dzieci. Niemcy mordowali całą rodzinę. Tego nie było też na Zachodzie. Tam była kara grzywny, tam była jakaś inna kara, a mimo to transporty z Francji szły Żydów do obozu, chociaż tam była tylko grzywna za pomoc Żydowi. U nas kara śmierci. Nie każdy poświęcił też swoją rodzinę, swoje dzieci po to, żeby narażać też swoją rodzinę. Nie każdy jest stworzony też do takiego heroizmu, bo to jest jednak heroizm. A mimo to wielu Polaków było heroicznych. Tak.
Za sytuację, za tą grozę, która zapanowała tutaj między 1939 a 1945 roku, odpowiadają okupanci, w tym przede wszystkim w dużej mierze Niemcy. Wówczas to było państwo nazywane Trzecia Rzesza, ale to byli Niemcy. Spadkobiercami Trzeciej Rzeszy, chcąc nie chcąc, jest współczesna Republika Federalna Niemiec. Mówiliśmy sobie o czterech okupantach, ale pamiętajmy, że po ataku Trzeciej Rzeszy na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 roku, de facto całe terytorium państwa polskiego znalazło się pod okupacją niemiecką i to oni byli odpowiedzialni za ten terror. Niemcy. Niemcy, nie naziści. Najsmutniejsze jest to, ale to jest taki proces, że jak wymierają świadkowie historii, to można kłamstwo wielokrotnie powtarzane na tej bazie budować pewne schematy niewłaściwe, pewne schematy fałszywe. Ja nie potrafię, bo ja mówię z pamięci i teraz akurat ten przykład sobie przypomniałem, także nie jestem w stanie określić, na jakim amerykańskim uniwersytecie miało to miejsce kilka lat badanie. Jakiś profesor zrobił ankietę pośród amerykańskich studentów i takie było pytanie, jakiej narodowości byli naziści? Bo w Stanach i generalnie w państwach zachodnich określenie naziści wywołali wojnę, naziści atakowali jest powszechne. Przez język im nie przejdzie, żeby mówić Niemcy, bo to nie wypada. Taki kulturalny naród, no nie można go aż tak obrazać. Także per naziści. Padło proste pytanie, niby oczywiste pytanie, jakiej narodowości byli naziści? I duża część, na pewno większa część studentów na to pytanie odpowiadała, to Polacy, zamiast to byli Niemcy.
No jak, bo, są, Polski, bo jak są polskie wychodzi. Obozy koncentracyjne,
to naziści musieli być Polakami.
Tak. Słyszą państwo, mam nadzieję, w tej naszej tutaj rozmowie z panem doktorem Przemysławem Wójtowiczem, jak ważne są te nawet nazewnicze detale, jak ważna jest precyzja też języka w definiowaniu tych wszystkich trudnych spraw naszej i nie tylko naszej historii, ale też widzimy, że właśnie im dalej od wydarzenia, tym ono może zostać uprowadzone przez narrację, która je całkowicie zafałszuje. I o ile byśmy sobie jeszcze ileś lat temu, w ogóle nawet przez myśl nam by nie przeszło, że ktoś może uznać Polaków za sprawców II wojny światowej, tak, proszę państwa, dzisiaj już tego rodzaju sformułowania się pojawiają, a kiedyś mogą stać się dominujące. I jeszcze możemy usiąść przed jakimś Trybunałem Norymberga 2.0 czy 3.0 i tylko to będzie dotyczyło już spraw majątkowych, no bo oczywiście sprawcy tak zwani, prawda, no już nie będą żyli, ale mająteczek komuś się chętnie przyda. I na to trzeba uważać.
Ojcze Dariuszu, odbiegliśmy znacznie od września 1939 roku, ale radio ma taką specyfikę, że możemy nieco szerzej ten kontekst ująć. Dlatego jeszcze tak nawiązując szeroko do tych wszystkich informacji, które tutaj razem podaliśmy. W pewnym momencie ojciec wspomniał odnośnie kwestii reparacji, które jak najbardziej nam się zależą od Niemców za te zniszczenia, za te mordy, za II wojnę światową. Niezależnie od tego, jaka będzie sprawa tych reparacji, bo widać, że nasi politycy, owszem, jak jest potrzeba, to o tym głośno mówią. I to niezależnie od, nie wskazuje tu na konkretne partie, ale jak przychodzi co do czego, jak przychodzi do twardych negocjacji z Niemcami, to jakoś tak to już tego ich zapału nie widać, przynajmniej oficjalnie.
Powiedziałbym tacy odważni, to widać także teraz, prawda? Tak. Ileż ten raport komisji już leży i ciągle tym raportem się wymachuje, ale z tym raportem się tak naprawdę nic nie robi, więc i rządy tak zwanej Zjednoczonej Prawicy również mają tutaj co najmniej zaniedbania w tym zakresie, ale tak nawiasem mówiąc, panie doktorze, bo patrzmy na całość tych relacji międzynarodowych. Pozbawiono nas planu Marszala, bo nas wepchnięto w łapy Stalina. To pierwsze. Drugie, nie dano, tak naprawdę Polsce nie dano reparacji wojennych. To były dogadywanie się między Stalinem a nimi, jakieś tam ochłapy przez Stalina przeszły i coś tam spadło. Ale nie było żadnych reparacji. Nasz rząd nie był naszym rządem, tylko rządem zainstalowanym przez Moskwę w Polsce. Więc tego też nie mieliśmy. Teraz staliśmy się współdłużnikami, bo zaciągnęliśmy kredyt z Unią Europejską. Przygotowaliśmy KPO. I też nam nie chcą dać pieniędzy, które się nam należą na mocy wziętych kredytów, bo jesteśmy teraz dłużnikami. Już Niemcy, inne państwa korzystają z pieniędzy Funduszu Odbudowy, a nam się ciągle wstrzymuje. Tak to, proszę państwa, wygląda również dzisiaj. I jak popatrzymy na historię, popatrzymy na współczesne relacje międzynarodowe, to one wcale nie są jakieś takie, powiedziałbym, odległe od siebie.
Ojcze Dariuszu, to o czym wspomnieliśmy. Wymieniłem trzy historyczne zdrady Zachodu. A czwarta zdrada Zachodu? No każdy z nas sobie może opowiedzieć tutaj już. To jest też temat na inną audycję. I jeszcze raz nawiążę do tych kwestii reparacji. Bo tak sobie ostatnio pomyślałem, pomijając już jak to, czy one będą, czy nie będą, uważam, taka czysta przyzwoitość, którą Niemcy, mam nadzieję, że ja sobie wyobrażam, że albo to może być taki postulat, żeby ewentualnie tutaj nagłośnić tą sprawę. U nas od jakiegoś czasu, wiadomo, teraz jest COVID, troszkę sprawy się przedłużyły, ale właściwie już zapadło postanowienie, że odbudujemy w Warszawie Pałac Saski. Ale dlaczego my za polskie pieniądze, nasz rząd, polskie społeczeństwo poprzez polski budżet ma odbudowywać Pałac Saski? Jak najbardziej jestem za odbudową Pałacu Saskiego, ale to przecież Niemcy zburzyli ten pałac po powstaniu warszawskim. Uważam, że Niemcy powinni w geście dobrej woli, pomijając kwestię reparacji, czy nam nie wypłacą, bo już się powiedzieli, że na pewno nam nie wypłacą, ale uważam, że dobrym gestem po tej kwestii Nord Streamu i tak dalej ze strony niemieckiej byłoby zafundowanie odbudowy Pałacu Saskiego. Druga sprawa. Zaraz, ojcze Dariuszu, jeszcze jedna sprawa. Od wielu lat na rynku dzieł sztuki wychodzą w cudzysłowiu dzieła sztuki, obrazy zrabowane przez Niemców na terenach polskich w trakcie II wojny światowej. Państwo polskie poprzez Ministerstwo Kultury bardzo często za grube pieniądze wyszukuje po antykwariatach, sprawdza te rynki i wykupuje te zrabowane dzieła sztuki. A ja się pytam, a może Niemcy tak łaskawie, rządy niemieckich landów, ewentualnie niemieckie koncerny zrzuciłyby się na jakiś fundusz stały, z którego to odkupywane byłyby zrabowane przez nich polskie dzieła sztuki. Nam zrabowano, a my teraz jeszcze po latach płacimy za naszą własność. Dwie takie rzeczy.
Niemieckie koncerny, które i są do dzisiaj, które i znane, i popularne, które współpracowały z Hitlerem w umacnianiu jego władzy, łącznie w eksperymentach medycznych na ludziach. Do dzisiaj istnieją, proszę państwa, a my szukamy po antykwariatach tego, co nam złodzieje ukradli.
I płacimy za to.
I płacimy za to. A też ostatnia rzecz, i zapraszamy słuchaczy, to drugiego okupanta dotyczy, panie doktorze. Pamięta pan, co się stało w dwudziestoleciu międzywojennym z cerkwią, którą na placu Saskim w Warszawie Rosjanie wybudowali, no tuż praktycznie przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Ona była jednym z największych wtedy budynków, bo miała dominować nad polską katolicką Warszawą jako symbol właśnie dominacji Rosji i symbolu prawosławia tym samym. Polacy rozebrali tę cerkiew, żeby jakby ten symbol dominacji, pozbyć się tego symbolu dominacji. Ciekawe, żeśmy nie potrafili tego zrobić i to też chyba świadczy o naszej kondycji z Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, który też został jako wtedy najwyższy budynek osadzony, ale w każdym razie był symbolem sowieckiej dominacji w Polsce, że to jest, tu są Sowieci panami.
Tak, teraz zdaje się, być może się mylę, ale słyszałem, że Pałac Kultury i Nauki nawet został wpisany do rejestru zabytków. Przynajmniej kiedyś takie plany były, no niemniej stoi. Także coś tutaj na rzeczy musiało być, zapewne jako symbol socrealizmu. No ale naprawdę, są inne, lepiej zaprojektowane budynki socrealistyczne, które można zachować jako zabytki.
Tylko
a nie ten najważniejszy,
właśnie,
największy
ten symbol.
Tak.
I symbole tak. Trzeba w związku z tym, że tak powiem, no po prostu pozbyć się takich symboli, tak jak tej cerkwi wtedy na placu tak. Saskim.
Ale też nawiązując do tego, do rozebrania, bo to jest do rozebrania tak. planowego rozebrania cerkwi, która była symbolem...
Z szacunkiem i tak dalej oczywiście.
Pamiętajmy o tym, że ówczesne państwo polskie nie rozebrało wszystkich cerkwi. Na potrzeby wyznawców prawosławia w Polsce zostawiono przecież w Warszawie ładną cerkiew. Ja nie pamiętam, w którym miejscu ona stoi. Być może jakaś osoba z Warszawy do nas zadzwoni i zostawiono. Jak najbardziej tak, zostawiono.
To jest ważne uzupełnienie, tak. Bo chodzi o symbol.
Bo to nie było tak, żeby zniszczyć dla samego zniszczenia.
Tak.
Nie zniszczono wszystkich cerkwi, tylko po prostu zniszczono nadmierną ilość, albowiem po wycofaniu się urzędników carskich z rodzinami po I wojnie światowej spadł procent wyznawców prawosławia w Warszawie. Już nie było potrzeby utrzymywania tyluż świątyń, ale zostawiono dla prawosławnych w Warszawie cerkiew wybudowaną w okresie zaborów. I ona do dzisiaj stoi, tylko teraz zapomniałem w jakim miejscu. Bardzo ładna, taka klasyczna, w takim klasycznym stylu cerkiew.
Ale też właśnie to pokazuje, myślę, jakąś taką naszą kondycję duchową. Tak. Po tak zwanym odzyskaniu niepodległości po roku 89 i po tym odzyskaniu niepodległości w roku 1918.
Tak. Nie sięgając daleko, nadajemy z Torunia. Przecież w nieodległym od Torunia Ciechocinku również została zachowana piękna cerkiew w takim stylu syberyjskim, która w okresie zaborów została wybudowana na potrzeby garnizonu carskich żołnierzy. I ona również jest do dzisiaj zachowana. Nawet ostatnio z racji tego, że podlega pod duszpasterstwo wojskowe prawosławne, została pięknie wyremontowana i można ją zobaczyć, można zwiedzać w Ciechocinku. Także to pokazuje, że nie było to niszczenie, to pokazuje kulturę polską. Nie było to niszczenie dla odwetu.
Dokładnie. 56 655 2355, numer dla słuchaczy z północnej Polski, 655 2356, południa, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 200, zagranica 00 48 56 655 2333 i 655 2366. Zasadniczym tematem, proszę Państwa, naszych rozmów jest wrzesień 1939 roku, o naszej pamięci, kształtowaniu pamięci historycznej. No ale oczywiście te odniesienia, które też z września wyrosły, jak Państwo słyszeli, no one też są istotne, więc tak pozwoliliśmy sobie i Państwu też na takie odniesienia naturalnie mieć w czasie naszej rozmowy. 22:33 w naszym studiu pan doktor Przemysław Wójtowicz, politolog, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, a także delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Proszę uprzejmie, halo.
Szczęść Boże, można?
Szczęść Boże, bardzo proszę.
Głos w audycji.
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, kłania się Robert ze Świętokrzyskiego. Szczególnie słucham audycji właśnie historycznych, jako że jestem, można powiedzieć, fanem historii, szczególnie tej najnowszej. Jakby stricte w temacie mam takie pytanie do pana doktora, który władze doskonale wiedzą z tego okresu. Moje pytanie dotyczy właśnie tego odniesienia do współczesności. Jako, że zostało wymienione pięknie w tym prowadzeniu zdrady Zachodu wobec nas, szczególny ich wymiar mieliśmy we wrześniu 1939 roku, gdy sojusznicy zawiedli, mimo że jak podają fakty, czy ewidentnie stwierdzają fakty, myślę, że atak sojuszników z Zachodu rozwiązałby problem wojny 1939 roku. Niemcy wykrwawiliby się na tych dwóch frontach, czego Francuzi nie dokonali. Więc mam takie pytanie, jak w tym kontekście upieramy się w naszej obecnej polityce sojuszniczej przy tychże sojusznikach? Dlaczego u nas wojska amerykańskie? Dlaczego tak, a nie inaczej kształtujemy tą naszą współpracy z sąsiadami, że jesteśmy skazani na sojuszników, którzy po pierwsze są daleko, po drugie zdradzili nieraz i zdradzą, myślę, raz kolejny. Czy nie da się inaczej prowadzić naszej współczesnej polityki sojuszniczej, życia z sąsiadami, mimo że są to sąsiedzi też nam wrodzy, bo wschód i zachód myślę, że nie odstają tutaj od siebie, Rosja i Niemcy. Natomiast czy nie za bardzo kierunkujemy się w naszej współpracy, dobrej współpracy z tymi krajami, które są daleko lub które no też niewiele pokazały w kwestii wojny 39-45, bo ja tylko przypomnę, że Węgrzy i Słowacy to do ostatniej chwili stali przy Niemcach i często gorsze miano niż zdrajcy zasłużyli, także myślę, że to też nie są narody, które na swoją liczebność i potencjał i to, co pokazały w czasie wojny, zasługują na miano naszych przyjaciół. Takie jest moje zdanie, nie wiem, czy się mylę. Więc w jakim kierunku możemy zwrócić nasze spojrzenie, jeśli chodzi co do sojuszników i czy w ogóle powinniśmy na kogokolwiek zwracać uwagę, a nie sami budować, mimo trudności naszego położenia geopolitycznego, naszą siłę militarną, moralną i naprawdę nie oglądać się na żadnych sojuszników, którzy i tak zawiodą, jak nie umierał nikt za Gdańsk w 1939, tak i dziś nikt nie umrze za Polskę. Takie mam wrażenie. Jeśli mylne, to proszę o słowo. Dziękuję i słucham z uwagą.
Dziękuję panie Robercie. Szczęść Boże.
No tutaj już bardziej wchodzimy w kwestie współczesnej politologii, współczesnych stosunków międzynarodowych. Na szczęście nie jestem politykiem i nie muszę w taki twardy i jednoznaczny sposób odpowiadać, czy ten sojusz jest dobry, a inny sojusz byłby lepszy, albo na odwrót, czy ten sojusz jest zły, a może stwórzmy sobie lepszy sojusz. Naszym z jednej strony wielkim szczęściem jest położenie geograficzne. Na praktycznie w sercu Europy, na styku najważniejszych dróg łączących wschód z zachodem. Ale to szczęśliwe położenie, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, możliwe do wykorzystania, chociażby odnośnie handlu lądowego z Azji, z Chinami, jak wiemy z historii, jednocześnie było niestety też naszym przekleństwem. Pan Robert oczywiście słusznie zauważył, że najlepiej by było, żebyśmy byli samowystarczalni, szczególnie samowystarczalni militarnie, ale niestety jesteśmy państwem o określonym potencjale. Też przez to, co za sprawą ludobójstw zrobiono z nami w trakcie II wojny światowej i chcąc, nie chcąc, musimy decydować się na jakieś sojusze. Nie powiedział pan Robert tego wprost, a ja zrozumiałem, że nie jest pewne postawienie na jednego gracza. Ja tutaj zakładam, że w cudzysłowie, jak to mówi młodzież, pije pan do naszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście chociażby tego, co pokazali ostatnio Amerykanie w Afganistanie, czy wcześniej opuszczając Kurdów, którzy dzielnie walczyli z ISIS, z terrorystami. No to jest znak zapytania, na który rzeczywiście bardzo trudno odpowiedzieć. Jesteśmy za słabe państwo, żeby działać na arenie międzynarodowej samodzielnie. Musimy jednak zdecydować się na jakiś sojusz. Ale rzeczywiście chyba drogą wydaje się, czy najlepszą, nie wiem, ale drogą, która ma stosunkowo najwięcej plusów, stosunkowo najmniej minusów, jest sojusz wieloelementarny, multielementarny, czyli oczywiście dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale jednocześnie nie należy zaniedbywać dobrych relacji z silnymi państwami w Europie, w tym również i z Niemcami. co tu dużo sobie mówić. To jest państwo, które posiada solidną armię, ale i jednocześnie również dbanie o dobre relacje bezpośrednio międzysąsiedzkie z naszymi sąsiadami, a jednocześnie i sojusznikami, takimi jak Słowacja, takimi jak Czechy. Oczywiście są to państwa o niewielkim potencjale militarnym, ale jednak uważam, że ta multisojuszniczość w naszym przypadku jest chyba najlepszym rozwiązaniem. A co będzie w przyszłości? Czy te sojusze zadziałają? No to tutaj tylko i wyłącznie możemy postawić znak zapytania.
Bo tego nigdy nie będziemy wiedzieć. Jakby skuteczność tego dopiero zostanie zweryfikowana w momencie, nie daj Boże, realnego zagrożenia, prawda? Wtedy, jak mówimy, prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie, a niestety ta bieda oznaczałaby jakiś atak, jakiś konflikt i nie chcielibyśmy sojuszy wypróbować, tak prosto mówiąc. I pewnie powinniśmy się zbroić, nie patrząc na sojusze, ale sojusze zawierać.
Tak.
A jak? No to już jest kwestia tych politycznych też przewidywań. Bardzo proszę, halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Justyna z Monachium.
Bardzo proszę. Pani Justyno, jesteśmy na antenie. Słuchamy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Na wieki. Więc ja dzisiaj właśnie oglądałam wiadomości tutaj niemieckie i Niemcy chcą zadośćuczynienia za czas kolonialny. Powstało muzeum w Berlinie, gdzie właśnie będą prowadzone badania nad tym, ile dzieł zostało skradzionych właśnie z epoki kolonialnej w Niemczech. No i jeżeli chodzi o środowiska żydowskie, to też powiedzmy są roszczenia prowadzone, jeżeli chodzi o dzieła sztuki, nawet jeżeli te dzieła sztuki zostały sprzedane, powiedzmy, to dzisiaj organizacje ich twierdzą, że powiedzmy to były sprzedane w pośpiechu dzieła, więc trzeba też odszkodowanie za to dać. I tak rzecz biorąc właśnie mieliśmy też tutaj obchody niedawno właśnie w Dachau, gdzie jest Stiftung Bayerische Gedenkstätten, która wspomina też tylko komunistów, chociaż tam zginęło właśnie bardzo dużo księży. I tak jakby zaciera się właśnie pamięć o Polakach. No my się staramy tu jako Polonia cały czas to przypominać, Holokaust i tą martyrologię właśnie polską, ale Niemcy też, że tak powiem, starają się przypodobać tylko jednej stronie i tak jakby tylko jedna grupa ma monopol na pamięć swoją historyczną, także jest to taka kwestia dosyć, nad którą ubolewamy, ale powiedzmy właśnie wszyscy teraz zgłaszają się pod roszczenia i bardzo modny jest ten kolonializm, a jeżeli chodzi na przykład o Romów tutaj w Niemczech, to też jest nawet od dyskryminacji Romów przedstawiciel, jest od antysemityzmu i tak praktycznie nam brakuje tutaj Polakom też takiego rzecznika od antypolonizmu. Myślę, że warto by było coś takiego stworzyć tutaj w Niemczech. Nie wiem, jak tutaj uważacie tutaj księża. Więc miałabym takie pytanie na ten temat. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Justyno. Pozdrawiamy. Panie doktorze.
Tak, tutaj zafrapowała mnie ta kwestia niemieckiego kolonializmu. Z tego, co się orientuję, to bodajże w Niemczech wybuchła dyskusja na temat zachowania Niemców w dawnych niemieckich koloniach. To chyba ten kontekst miała na myśli pani Justyna, albowiem do I wojny światowej Niemcy również były państwem kolonialnym i podobnie jak inne państwa kolonialne w swoich koloniach, a były to kolonie zarówno w Afryce, jak i też w Azji i w tak zwanej Oceanii, na wyspach Oceanii, prowadziły politykę bardzo często eksterminacyjną. Także o to tutaj chyba chodzi, o takie przypominanie o pamięć o tych wymordowanych ludziach w okresie kolonialnym, o tych plemionach. Także ja tak zrozumiałem, bo wiem, że... Tak, wiem, że o tutaj, że w Niemczech ta kwestia jest teraz ponownie wychodzi na powierzchnię dzienną. Ale to, co pani Justyna rzeczywiście bardzo istotnego powiedziała. Pani, jak powiedziała, pani Justyna wspomniała, że Niemcy starają się nie pamiętać, w ogóle nie ma u nich pamięci odnośnie polskiego ludobójstwa, które dokonali. Rzeczywiście nie ma. Absolutnie nie ma. Jak najbardziej słusznie jest, że w niemieckich szkołach niemieccy uczniowie uczą się o Holokauście, uczą się o Shoah. Nie wiem, jak wygląda kwestia zbrodni na terenie Związku Sowieckiego na wschodzie, ale temat zbrodni w Polsce, zbrodni ludobójstwa na Polakach praktycznie nie istnieje. Ale, szanowni państwo, jak symbolem zbrodni i ludobójstwa Związku Sowieckiego na Polakach jest zbrodnia katyńska, jak symbolem ludobójstwa ukraińskiego na Polakach jest zbrodnia wołyńska, tak musimy pamiętać, że pierwszym ludobójstwem II wojny światowej była zbrodnia Niemców na Polakach, przede wszystkim na Pomorzu, którą dzisiaj określamy jako zbrodnia pomorska. To było pierwsze ludobójstwo II wojny światowej. Na Zachodzie panuje fałszywy mit, iż tak właściwie ludobójstwo rozpoczęło się dopiero w 1941 roku po ataku na Związek Sowiecki, gdzie dochodziło do masowych rozstrzeliwań przede wszystkim ludności żydowskiej, ale i komunistów, oraz że ludobójstwo zaczęło się po konferencji w Wannsee, gdzie ustalono sprawę tak zwanej ostatecznej likwidacji narodu żydowskiego. To jest mit, to jest nieprawda. Już od września 1939 roku ludobójstwo Niemcy przeprowadzili na Polakach, ale i na polskich Żydach. I na innych narodowościach zamieszkujących Polskę tylko i wyłącznie dlatego, że bardzo często te narodowości były do końca lojalne w stosunku do państwa polskiego albo były polskimi obywatelami. Polscy Romowie jak najbardziej również zostali poddani eksterminacji. Także musimy pamiętać, że ludobójstwo zaczęło się od Polski, od terenów Polski i od narodu polskiego, od polskich obywateli już od września 1939 roku. Dzisiaj mówimy o tak zwanej zbrodni pomorskiej, która miała miejsce właśnie we wrześniu, październiku 1939 roku, gdzie Niemcy, będący w okresie międzywojennym obywatelami Polski, stanowiący mniejszość niemiecką w Polsce, którzy byli zobowiązani do bycia lojalnym w stosunku do państwa polskiego, już od pierwszych dni września 1939 roku bardzo często masowo zaczęli w tak zwanej samoobronie niemieckiej, czyli w organizacji Selbstschutz, mordować swoich Polaków, polskich sąsiadów.
No, też mniejszość niemiecka ma swoich przedstawicieli w polskim parlamencie, co nie jest symetryczne jednak do naszej reprezentacji w Bundestagu na przykład, tak? To też są pewne takie, powiedziałbym, warto pewne rzeczy też zweryfikować, myślę.
Tutaj ewentualnie też nasi radiosłuchacze nas uzupełnią i poprawią, o ile mniejszość niemiecka w Polsce jest z jednej strony uznawana, uważana za mniejszość, a po drugie można powiedzieć hołubiona w stosunku do innych mniejszości
za sprawą... nie jest uznawana za mniejszość.
To właśnie, to w Niemczech Polacy nie są uznawani za mniejszość. Tak, dokładnie. W Rosji też jest, znaczy w Rosji jest taki problem, że chociażby, to już jest inna, też temat na zupełnie inną dyskusję, po pierwszym ludobójstwie dokonanym w XX wieku na Polakach, na narodzie polskim, bo to nie było ludobójstwo niemieckie. Oni zaczęli właśnie od zbrodni pomorskiej we wrześniu 1939 roku, ale zanim zaczęła się II wojna światowa, zanim Niemcy oddali pierwsze strzały w stosunku do Polaków, na terenie Związku Sowieckiego już zginęło, no różnie jest szacowane, nawet i 200-250 tysięcy Polaków, tylko i wyłącznie dlatego, że byli Polakami. W ramach tak zwanej operacji polskiej NKWD, która tak naprawdę była operacją antypolską, ludobójstwem na narodzie polskim, na Polakach mieszkających w Związku Sowieckim, bardzo często nawet i na Polakach, którzy wyrzekli się swej polskości i byli dobrymi komunistami, ale mieli pochodzenie. I to już wystarczyło, żeby zostać zastrzelonym, zostać zlikwidowanym przez NKWD. Także pamiętajmy o tym, że pierwsze ludobójstwo zostało dokonane w XX wieku przed II wojną światową i za nim stali Rosjanie w Związku Sowieckim. I w ramach tej operacji antypolskiej, która była jednym z istotnych elementów tak zwanego wielkiego terroru, lub też w Związku Sowieckim w dzisiejszej Rosji funkcjonuje pojęcie jeżowszczyzna, czyli okresu wielkiej czystki, wielkiego terroru w latach 1937-1938, polskie organizacje, które jeszcze na terenie Związku Sowieckiego działały, zostały pozbawione majątków. Te majątki, na przykład jak była jakaś polska biblioteka i tego typu organizacje, najczęściej społeczne, społeczno-kulturalne, były pozajmowane przez Związek Sowiecki i do dzisiaj nie ma żadnej reakcji, żadnego zadośćuczynienia. Nawet jak mniejszość polska w Rosji, bo cały czas sporo Polaków, czy też osób o polskich korzeniach na terenie dzisiejszej Federacji Rosyjskiej mieszka, domaga się, żeby oddać jakieś budynki, które bardzo często ze składek Polaków były budowane, to odbija się to o ścianę i nie ma jakiejkolwiek reakcji. Także o tym też warto wspamiętać odnośnie drugiego okupanta, żebyśmy też opowiedzieli troszkę o tym drugim agresorze, bo oczywiście, jak pamiętamy, to byli Niemcy i Słowacy, ale to też byli Rosjanie. Bo oni nie wkroczyli, oni nie wyzwalali, oni nie pomagali. To też był agresor, który poczekał na dobry obrót sytuacji i zaatakował Polskę 17 września 1939 roku.
Bardzo proszę, halo. Halo. Nie słyszę, bardzo proszę. Halo. Proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł Sokoli z Torunia, serdecznie pozdrawiam gościa oraz osobę prowadzącego. Chciałbym się podzielić swoimi refleksjami. Tu mógł jeszcze powszechnie wiadomo, no może nie powszechnie wiadomo, że alianci zachodni, sojusznicy, Wielka Brytania i Francja to przeszkodzili nam w efektywnej obronie w 1939 roku, bo w ostatnich dniach sierpnia to oni nam zabronili mobilizować swoją armię, żeby nie prowokować Niemców. I to była taka wstrzymana mobilizacja. A to była duża strata już, bo może więcej musiał mieć zmobilizować i się już bronić skuteczniej. Tak, a już poza tym już, tym bardziej, że już 26 września już wiadomo było, że już Hitler już przekroczyli niemieckie jednostki, zwłaszcza zmotoryzowane, przekroczyły granice Polski i już się później wycofał, bo Hitler już wydał rozkaz, że wstrzymuje wtedy atak jeszcze. Bo te gwarancje Polski, Wielkiej Brytanii dla Polski, i on jeszcze wydał ten rozkaz, a już było wiadomo, że wojna wybuchnie, a oni nakazali, żeby wstrzymać mobilizację. Podczas jeszcze wojny mówi się, że Polska mogła się cofnąć na linię Wisły i tam się skutecznie bronić, byłoby to trudniej dla Niemców, ale oni mogliby Niemcy na przykład zagarnąć nam za tereny zachodnie i powiedzieć, że to ich zadowala, na przykład nie prowadzić wojny, a poza tym to dla Zachodu był to jakiś sygnał, że się Polacy się nie bronią i jest sami też mógłby uderzyć ze Wschodu, to by niewiele dało. I no kolejna sprawa to jest również tylko inna sprawa, to mówię jeszcze trzeba było wtedy już później, no wojna już była tak przegrana, mówię, ale to już można, jeżeli by jeszcze Polska z Anglicy, tam Brytyjczycy, Amianci stracili jeszcze nie tylko Polskę, już nawiasem mówiąc, ale Czechosłowację, czyli układ monachijski, bo jeszcze Czechosłowacja, gdyby Polska walczyła razem z Czechosłowacją, powiedzmy z Niemcami, to też byłaby duża siła. Ale co jeszcze, nawiązując już do dygresji, czyniąc to, naprawdę straty są ogromne i to jeszcze długo będziemy przez kilka pokoleń podnosić. To przede wszystkim nie tylko materialne, moralne, ale demograficzne, ale jakie teraz najbardziej odczuwamy, brak elit, bo elity zostały nam wymordowane już. Już nie będę może rozwijał tego tematu. I tych elit brakuje do dzisiaj. I to sytuacja bardziej przypomina, tak w polityce, bardziej XVIII wiek nawet, niż tam powiedzmy już tam, nawet tam w pierwszą połowę XX wieku, czy nawet tam później. I to odczuwamy bardzo te skutki, będziemy nadal odczuwać. I to jest największa strata, uważam. Tak, i jest również...
Panie Pawle, dziękuję bardzo, bo tych wątków jest sporo, żeby tutaj odnieść się jakoś. Pan też mówi o tym XVIII wieku. I panie doktorze, pewnie też coś w tym jest. No, warto pamiętać, że jakby największe zwycięstwo to jest odnieść zwycięstwo niemilitarne nad tymi, których chcemy posiąść, prawda? I przez jakby granie obcych na instrumentach rodzimych, czyli właśnie rozgrywanie na przykład Polaków przeciwko sobie przez obcych, to jest bardzo popularne, było w XVIII wieku i dzisiaj wydaje się być popularne, tylko że zawsze zdrajca powinien pamiętać jedno, że wobec nowego pana będzie ciągle musiał udowadniać swoją przydatność. I bo jeżeli raz nie udowodni swojej przydatności, to ten nowy pan go po prostu wypluje. I to taki jest też los zazwyczaj zdrajców w narodzie, że są potrzebni obcym do momentu, kiedy są potrzebni, a później jak przestaną być potrzebni, a muszą udowadniać ciągle swoją potrzebę, więc dopuszczają się coraz to większych świństw przez to, no to i tak los jest zawsze jeden. Nie wiem, czy historia tę moją tu opinię potwierdza.
Tak patrząc i wychodząc poza XX wiek, rzeczywiście możemy stwierdzić, że jednym z największych bolączek i słabości Polski i naszego narodu jest kłótliwość. Kłótliwość i poprzez to łatwość rozgrywania nas przez zewnętrzne mocarstwa. Kłócimy się, nie ma u nas niestety, tak historycznie patrząc, albo bardzo rzadko, albo bardzo późno, jest jedność odnośnie spraw istotnych. Jesteśmy zbyt skłóconym narodem i o tej naszej, ta nasza cecha, ta nasza wada jest znakomicie znana naszym sąsiadom, którzy bardzo często mają wrogie nastawienie. To oczywiście chyba na dobrą sprawę zaważyło na naszej historii w takim istotny sposób w XVII wieku, gdy był potop szwedzki. Niewielkie państwo, Szwecja, mniej liczne, właściwie też nie aż takie bogate, zaatakowało nas, wykorzystując właśnie to, że część osób, część magnaterii, część szlachty zdradziła. Także o tym też pamiętajmy. Zdrajca przecież namówił króla szwedzkiego na atak na Polskę i wyjaśnił te wewnętrzne układy i w jaki sposób to rozgrywać. Także od tego momentu, później mamy Targowice przecież, mamy okres międzywojenny, kłótnie z jednej strony endeków z sanacją, także ten system, który ostatecznie budowa demokracji, która była właśnie bardzo skłóconą demokracją i przeciął to na szczęście Józef Piłsudski w 1926 roku. A ja też z racji tego, że w swoim czasie bardzo intensywnie badałem polską emigrację w trakcie II wojny światowej i po II wojnie światowej. I niestety z żalem muszę zauważyć, już wówczas to zauważyłem, że Piłsudczycy i znaczy polskie elity w trakcie II wojny światowej, będące na emigracji, tworzące emigracyjny rząd, też się kłóciły bardzo mocno ze sobą. Niby zagrożenie wojenne, niby Polska pod okupacją, a po prostu nasi politykierzy tracili czas w gabinetach londyńskich na wzajemne kłótnie. Także to jest taka cecha, która dzisiaj jest szczególnie dobrze widoczna, że ta nasza kłótliwość, to ta kumulacja, ta dwupartyjność, już nie będziemy oczywiście w partii wymieniać, ale każdy wie, o co chodzi, to skłócenie powoduje, że i dzisiaj zewnętrzne państwa nas łatwo rozgrywają. No spójrzmy, co się dzieje na granicy białoruskiej i w jaki sposób niektóre środowiska podają to. W jaki sposób obraz jest przedstawiany żywcem z białoruskiej i rosyjskiej propagandy. Zewnętrzne państwa dobrze wiedzą, jakie są nasze słabości i znakomicie potrafią nas to wykorzystać, żeby rozegrać Polaków przeciwko sobie i nas osłabić.
Dlatego to powiedzenie tak bardzo aktualne. Historia jest nauczycielką życia. No i pytanie, czy dla nas jest tą nauczycielką? Zwłaszcza, że był taki okres, pan doktor pamięta, że historia była rugowana ze szkoły, nie dość, że ograniczana i propagandowo traktowana, to jeszcze rugowana ze szkoły, no bo po co historia? Patrzmy w przyszłość, prawda? A widzimy na przykładzie dzisiejszej audycji, jak znajomość tego wszystkiego, też naszych wad, zalet, mechanizmów działających, jak to jest ważne, no bo widzimy, że to są kalki, że pewne rzeczy się powtarzają, tak?
Tak. Dlaczego się powtarzają? Bo młode pokolenie nie potrafi wyciągnąć właściwych wniosków z historii. Żeby się nie kłócić. Dlaczego nie potrafi wyciągnąć właściwych wniosków z historii? Bo nie zna tej historii, bo nie jest jej uczone. Albo jest uczone nie tego, co potrzeba.
Bez związków przyczynowo-skutkowych.
Owszem, uczymy się o II wojnie światowej, ale już kwestia trzech agresorów, czterech okupantów, to już nie jest aż taka oczywista dla ludzi.
Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zachrzewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Postanowiłem się włączyć do dyskusji, ponieważ akurat chciałem postawić znak sprzeciwu. My nie jesteśmy kłótliwi. My jesteśmy podatni na kłótliwość, podatni na zawiść, podatni na wiele innych jeszcze cech, na przykład skłonność do strzelania do własnej bramki, że to my jesteśmy winni nie wiadomo czemu. Nie wiem, to są takie pewne wady narodowe, jakoś to będzie, słomiany zapał. Tak, dzisiaj sobie posłuchamy audycji, jest wspaniale, no bierzemy się, zaciskamy pasa do rana, bo rano już przejdzie, to nastrój minie. Natomiast brak konsekwencji, a konsekwencją tego powinno być chociażby to, świadomość, że za 2 lata będą wybory samorządowe. Jest w Toruniu Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, która przygotowuje ludzi do samorządu. Takich samorządowców trzeba. I właśnie to, co tutaj pan doktor powiedział, czy nawet słuchacz powiedział, że brakuje elit, ponieważ cofamy się, jak chodzi o elity, do XVIII wieku. No niestety, no jest problem z książką. No trzeba wyłączyć telewizor, trzeba czasem wyłączyć radio, odłączyć się od internetu, wziąć sobie książkę, na przykład Feliksa Konecznego, jakieś opracowanie na temat cywilizacji, a to jest wiedza, która jest zabroniona w tej chwili, albo nie w tej chwili, od dziesięcioleci była zabroniona, o tym nie wolno było mówić, doświadczyłem sam tego nawet, o tym nie wolno było mówić, a w tej chwili to co chcą islamistów nam wpuścić od strony wschodniej, to po prostu chcą rozgrywać cywilizacyjnie, wpuścić obce pierwiastek cywilizacyjny na nasze podwórko, żeby z łacińską sobie poradził, a później z tamtymi oni sobie sami już poradzą, jak najbardziej. Albo mają inne jeszcze cele, być może chodzi o to, żeby wykazać nieudolność Polski, że konieczne jest wprowadzenie jakiejś armii ogólnoeuropejskiej, która będzie chroniła granic i wtedy podciąć skrzydełka państwom narodowym. Tego typu mniej więcej spojrzenia. Temat jest historyczny i ja też dodam jeszcze pewien element. Mianowicie często, kiedy się jeżdżąc do Torunia przed Świeciem nad Wisłą od strony Gdańska, jak się jedzie nie autostradą, tylko tą trasą łódzką, jest Mniszek. Tam jest, trzeba zjechać w prawo ze 2 kilometry w las mogiła na 10 tysięcy ludzi, gdzie jest pochowane. I do dnia dzisiejszego jest mocno zmurszała belka przybita do drzewa, na której to belce Niemcy wieszali tych ludzi. Warto tam zajechać. Co pocieszające, jak tam zajadę, to lampki się świecą. Lampki się świecą, a więc tłumów nie ma, ale widać ktoś jest. Są ludzie przyjeżdżający i tyle może z mojej strony. Bardzo dziękuję za ten temat panu doktorowi, za świetne przedstawienie tematu i odnoszenie się do różnych kwestii podejmowanych przez słuchaczy. Bardzo dziękuję ojcu za prowadzenie, znakomite prowadzenie jak zawsze audycji. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękuję panie Krzysztofie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Ja również dziękuję panu Krzysztofowi za znakomity głos, będący takim intelektualnym podsumowaniem tego, co tutaj mówimy z ojcem Dariuszem. Pan Krzysztof wymienił właśnie Mniszek pod Grudziądzem. Warto wskazać, że to jest jedno z co najmniej 400 miejsc zbrodni pomorskiej, mniejszych lub większych. Jak najbardziej o Mniszku musimy pamiętać, ale właściwie patrząc na Pomorze, mówię o Pomorzu w kształcie województwa z okresu sprzed II wojny światowej, bo odnośnie tego terenu odnosi się zbrodnia pomorska. Takich miejsc naprawdę jest w każdej miejscowości, w każdym powiecie co najmniej jedno. Tutaj u nas w Toruniu mamy przecież Las Barbarkę. Mamy tak, Barbarkę. Ja w Bydgoszczy, pochodzę z Bydgoszczy, mamy Dolinę Śmierci w Fordonie. Mhm. No, każda miejscowość jest oznaczona krwią polskich patriotów.
Ja zachęcam też państwa do odwiedzenia Parku Pamięci Narodowej, który jest właśnie w pobliżu sanktuarium wybudowanego przez rodzinę Radia Maryja, budującego się muzeum i także działającej, jak pan Krzysztof powiedział, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej od 20 lat już kształcącej. No mamy nadzieję także tych, którzy będą też elitą, czyli będą liderami w swoich środowiskach, a być może także przewodzić naszemu narodowi w kolejnych czasach. I tam jest taki pawilon, który zawiera spis miejscowości, gdzie Niemcy mordowali Polaków. To jest blisko, chyba jeżeli tam jest spisanych w tej chwili, blisko 10 tysięcy potwierdzonych miejsc, gdzie to było. Według województw proszę sobie przyjechać, odszukać swojej miejscowości albo pobliskiej zupełnie, bo naprawdę gdybyśmy tak chcieli rozwinąć mapę Polski współczesną i zaznaczyć każde z tych miejsc, to proszę państwa, na tej mapie nie byłoby skrawka już papieru, tylko zrobiłaby się jedna wielka dziura, dlatego że ta mapa byłaby tak podziurkowana tymi pineskami, którymi przypinalibyśmy czy oznaczalibyśmy miejsca, gdzie byliśmy mordowani, no, że po prostu nie byłoby nawet czego później rozwiesić czy zebrać. Proszę, zachęcam do tego, żeby odwiedzić to, ten Park Pamięci, przejść się tym parkiem i tam jest pawilon, gdzie miejscowości są wypisane alfabetycznie. Myślę, że państwo również swoją miejscowość tam mogą znaleźć.
Na szczęście z tym upamiętnianiem, takim nowoczesnym upamiętnianiem tragicznej historii, zaczyna być w Polsce coraz lepiej. Mówimy przecież, wspominaliśmy o Muzeum II Wojny Światowej. Ostatnio jeszcze nie miałem okazji być. To jest jedno z moich takich celów odnośnie wyjazdów wakacyjnych, tudzież służbowych na najbliższy czas. Zobaczyć Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej w województwie świętokrzyskim, bodajże w miejscowości Michnów. Takie bardzo nowoczesne, w nowoczesnym stylu, ale podobno dobrze oddające dramatyzm tej sytuacji i będące tak takim symbolem setek tysięcy, jak ojciec mówi, miejscowości zmasakrowanych przez Niemców i nie tylko przez Niemców, bo i przez Ukraińców i przez partyzantkę sowiecką na terenie Polski, czy też na terenach, które kiedyś do Polski należały. My nieraz będąc na zachodzie, zachwycamy się takimi upamiętnieniami, na przykład słynne miasteczko we Francji Oradour-sur-Glane, wioska, w której Niemcy dokonali masakry ludności i spalili tą ludność, jest pozostawiona jako symbol takiej barbarzyńskiej okupacji na terenie Francji. I słusznie, no ale naprawdę, okupacja niemiecka Francji, a okupacja niemiecka Polski to jest niebo a ziemia. Niczego oczywiście nie ujmując francuskim ofiarom. Czeskie Lidice również jest takim znakomicie przemyślanym miejscem odnośnie upamiętniania pacyfikacji czeskiej wioski, która miała miejsce w trakcie II wojny światowej. My tych wiosek mamy setki. My tych wiosek mieliśmy tysiące. Brakowało symbolu. Bo symbole przemawiają do ludzi. We współczesnym takim społeczeństwie obrazkowym, telewizyjnym te symbole są bardzo ważne. Nie chodzi o to, żeby ktoś zapamiętał nazwy setek miejscowości, bo to jest niemożliwe i niepotrzebne człowiekowi, który na co dzień nie zajmuje się profesjonalnie historią. Dobrze jakby zapamiętał jedną konkretną miejscowość będącą symbolem pozostałych. I na szczęście w Polsce to chyba kwestia roku jest, gdy to Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej w Michnowie w województwie świętokrzyskim zostało oddane do użytku. Także też warto o tym pamiętać i się wybrać w tamto miejsce.
A teraz też, proszę Państwa, to szczególnie dla rodziców, dzieci, młodzieży i wychowawców jest specjalny program przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, gdzie 80% wyjazdów do tego rodzaju miejsc, męczeństwa, kultury i tak dalej, jest finansowanych przez Ministerstwo. Radzimy też przy dzisiejszej audycji właśnie poznać się z tą możliwością, porozmawiać z nauczycielami w szkole w czasie wywiadówki i skorzystać z tego. 80% z tego, co słyszałem, ma być finansowanych przez ministerstwo, żeby tylko młodzież chciała zapoznawać się właśnie z naszą historią, z naszą tożsamością i kształtować w sobie też ducha odpowiedzialności za Polskę. No, nikt Polski jakby nie zbuduje i nie obroni, jeśli my sami tego nie zrobimy.
Tak, oczywiście przez niektóre środowiska zostało to wyśmiane, ale szanowni państwo, szanowni radiosłuchacze, ja z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że mimo tego, że moją edukację, przynajmniej podstawową, rozpoczynałem jeszcze w okresie PRL-u, wówczas, jakaby szkoła nie była, ale dużo jeździliśmy na wycieczkach szkolnych i rzeczywiście takie zainteresowanie historią i dużo miejsc zobaczyłem już wówczas na takich właśnie wycieczkach szkolnych, takich właśnie miejsc, które wiązały się z jakąś ciekawą, bardzo często tragiczną historią Polski, historią państwa polskiego. Później, gdy to przeszliśmy transformację, to już wiem nie bezpośrednio, ale z opowieści, że pośród wycieczek szkolnych stały się modne wyjazdy do Disneylandu i tego typu rozrywkowe wycieczki szkolne. A uważam, że jak najbardziej wycieczka szkolna nie powinna służyć tylko i wyłącznie rozrywce uczniów. Ona jednak powinna co najmniej łączyć rozrywkę, ale też powinna mieć charakter edukacyjny.
Bo tak. To też wychowuje.
Tak.
Prosimy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Michał z Poznania.
Prosimy, panie Michale.
Szczęść Boże. Tu była kwestia, gdzie były te pierwsze takie zbrodnie podczas wojny. To tutaj w Wielkopolsce, jak Niemcy wkroczyli, to od razu zaczęło się wyłapywanie tych zaangażowanych Polaków, inteligencji, powstańców wielkopolskich i to brali w tym udział czynny właśnie lokalni Niemcy, którzy po sąsiedzku żyli z Polakami, często w zgodzie i to oni ich podawali. I tutaj już na samym początku było, każde małe miasteczko w Wielkopolsce na rynku zawsze stoi pomnik, gdzie monument, gdzie są podana data, kiedy to było, lista osób z okolicznych wiosek, miasteczek, których tam rozstrzeliwali w liczbie około kilkudziesięciu. To w Śremie, w Książu Wielkopolskim, w każdym miasteczku w Wielkopolsce to było, i to już 20 października 1939 roku, więc to już na samym początku, krótko po kapitulacji Polski, to już się zaczynało, już mieli wszystko opracowane, zresztą oni już wcześniej zbierali te dane tych Polaków tu zaangażowanych właśnie patriotycznie, szczególnie powstańców wielkopolskich, no i to była zorganizowana akcja, bodajże tak właśnie 20 października był w Książu i w Śremie i prawdopodobnie o tych podobnej dacie albo i w tej samej było właśnie w innych. No tak, także właśnie takie znamienne jest, że w tych wszystkich miasteczkach tutaj na rynkach stoją pomniki upamiętniające, że tutaj właśnie w Wielkopolsce to już terror się zaczynał od początku. W Poznaniu też gilotyna pracowała codziennie i byli ścinani harcerze, działacze każdego dnia. Także tutaj właśnie tą kwestię chciałem podać odnośnie, gdzie się tak te represje zaczynały, bo to też jest mało tak jakoś nagłośnione, mało się o tym mówi, że tutaj ten terror właśnie w Wielkopolsce się zaczął od razu, że to były ziemie wcielone bezpośrednio do Rzeszy, dlatego tutaj szczególnie polskość była od razu zwalczana i tępiona. Zresztą tu Polacy od razu byli wypędzani do generalnej guberni, otrzymywali tam pół godziny na spakowanie się, no i do wagony i jechali do generalnej guberni, no i zabierali cały dobytek. W tych miejscach sprowadzali Niemców tam z państw nadbałtyckich, no i tutaj tak właśnie wyglądało i to jest też taka kwestia chyba nie tak właśnie należycie nagłośniona i upamiętniana. Także to chciałem powiedzieć. Dziękuję, z Bogiem.
Dziękuję, panie Michale, z panem Bogiem.
Jak najbardziej potwierdzam to, co pan Michał opowiedział. Ludobójstwo na początku II wojny światowej miało miejsce na terenach, które znalazły się pod okupacją niemiecką. A jak też przypomnijmy radiosłuchaczom, że Niemcy teren okupacyjny generalnie, tak najprościej rzecz ujmując, podzielili na dwie strefy, na tak zwane ziemie wcielone bezpośrednio do III Rzeszy. Bydgoszcz, Toruń, Kraj Warty, czyli Wielkopolska, to były te tereny, które znalazły się w składzie państwa niemieckiego. Tu było zakazane używanie języka polskiego w przestrzeni publicznej, szereg mocnych obwarowań, ale z części okupowanych ziem państwa polskiego stworzyli generalne gubernatorstwo, obszar mniej więcej między Warszawą a Krakowem, później też po ataku na Związek Sowiecki okolice Lwowa i część Kresów Wschodnich w skład tego generalnego gubernatorstwa weszły, które miały taki nieokreślony status, taki kolonialny, można powiedzieć. Stolicą w cudzysłowie generalnego gubernatorstwa został się Kraków ze słynnym zbrodniarzem Hansem Frankiem. Także z tego wynikały pewne różnice odnośnie podejścia do miejscowej ludności. Niemniej ludobójstwo w pierwszych tygodniach września i po wrześniu 1939 roku miało miejsce oczywiście nie tylko na Pomorzu, ale również i w Wielkopolsce, na Śląsku, w Generalnym Gubernatorstwie, w Rejencji Ciechanowskiej, bo też w pewnym momencie taką strukturę Niemcy utworzyli. Pojęcie zbrodnia pomorska zostało wprowadzone po to, żeby było określenie na całokształt tych wydarzeń, ale tak jak mówimy o zbrodni katyńskiej, ale to nie tylko Katyń, to przecież też inne miejsca zbrodni, Miednoje i tak dalej. Tak samo mówiąc o zbrodni wołyńskiej, oczywiście pamiętamy o ludobójstwie dokonanym przez Ukraińców na Wołyniu w 1943 roku, ale ludobójstwo miało miejsce też poza Wołyniem w kolejnych latach w tak zwanej Małopolsce Wschodniej. Po to zostało wprowadzone to pojęcie zbrodnia pomorska, żeby pokazać, że to pierwsze ludobójstwo miało miejsce zaraz po wkroczeniu Niemców, już de facto od pierwszych dni września 1939 roku, z największym natężeniem na terenie Pomorza, ale również do tego typu zbrodni dochodziło poza Pomorzem, w Wielkopolsce, na Śląsku i w innych miejscach, gdzie byli Polacy i gdzie miejscowi Niemcy dokonywali zbrodni na swoich sąsiadach.
Jak tak słyszymy, panie doktorze, o tych wszystkich zbrodniach, o tym, kogo straciliśmy, ile straciliśmy, nie mówię już o tych wszystkich materialnych stratach, ale właśnie o ludzkich, o Polakach, którzy zginęli w różnych częściach Rzeczpospolitej i poza. No to tak jakbyśmy połowę serca tak naprawdę stracili, tylko musimy pamiętać też, że połowa jeszcze nam została i to serce chcemy odbudować, tak? Kiedy my żyjemy, to Polska w nas też żyje i dlatego musimy bardzo być mądrzy, zadbać o ojczyznę, jeden drugiego wspierać, solidarność, jak mówił Jan Paweł II, to nigdy jeden przeciw drugiemu, tylko zawsze jeden z drugim, tak, a nie znowu, żebyśmy nie powtarzali jakby tych starych błędów, które nas zgubiły. Zaborcy by nie weszli, przynajmniej nie w ten sposób, gdybyśmy byli mocniejsi, gdybyśmy nie mieli targowicy, targowiczanie myśleli, że coś uratują, a no król się zapisał do targowicy i no i właśnie tak jest ze zdrajcami, po prostu zdrajców się wypluwa w pewnym momencie, dopóki są pożyteczni, to są, a później zaborca czy ten ich pan nowy wypluje.
Dokładnie, dlatego opowiadamy nie tylko o agresji, o działaniach naszych sąsiadów, naszych wrogów, ale również i opowiadamy o naszych wadach, bo to też, o tym też trzeba sobie opowiadać, jak najbardziej. To nie ma tak, że my Polacy zawsze na białych koniach, a dookoła wilki. No niestety też trzeba się umieć potrafić bić w piersi, a u nas niektóre środowiska z tym mają problem. I nie tylko mówię w kontekście teraźniejszym, ale to, co sobie wcześniej opowiedzieliśmy, to można obserwować już co najmniej od XVII wieku. Już się nie chce doszukiwać rozbicia dzielnicowego i Polski Piastowskiej, no bo oczywiście. Tu już jednak to były inne społeczeństwo, oparte o inny porządek społeczny, to kwestia feudalne tam, to już to musielibyśmy na to przez inny pryzmat przez to patrzymy, ale no co najmniej od tego potopu szwedzkiego. Jednak ta kwestia zdrady i łatwości skłócenia nas jest rozgrywana. Jest rozgrywana przez naszych sąsiadów, będących bardzo często naszymi wrogami. Dobrze jakby nasi sąsiedzi byli tylko i wyłącznie naszymi przyjaciółmi. No ale niestety mamy takie położenie geopolityczne, że od czasu do czasu stają się naszymi wrogami.
Błogosławieństwo i przekleństwo, jak pan doktor powiedział. Bardzo proszę, halo? Halo? Nie słyszę. Proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Jan z Łodzi. Ja chciałem panu doktorowi podziękować, ale chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę, że no Niemcy nam jednak dają dużo milionów tylko na zakłamywanie historii i każdy powinien o tym wiedzieć, kto zna historię. No niestety, czyli tutaj na pewno idą miliony. Ja chciałem jeszcze nawiązać do tego września, bo tutaj się próbuje w filmach wymazywać, znaczy utożsamiać Wehrmacht z SS. Przecież trzeba sobie przypomnieć, że we wrześniu 1939 po Wehrmachcie jest 760 masowych grobów, bestialskich egzekucji i żołnierzy naszych szlachetnych i ludności cywilne. I musimy doskonale o tym wiedzieć, bo my nieraz zapominamy. Pan doktor doskonale wie, że pod Ciepelowem, czyli w powiatie Jeziora, to 300 polskich jeńców rozstrzelano. I to było 9 września. W Katowicach 4 września 80 obrońców rozstrzelano. I chciałem zacytować tutaj Jana Pawła II. On kiedyś takie zdanie powiedział. Na wszystkich frontach II wojny światowej Polacy przelewali krew za niepodległość. Ta niepodległość nie może być im wymierzona wedle kryteriów geopolitycznych, ale tylko wedle kryteriów autentycznych suwerenności narodu w swoim własnym państwie. My dzisiaj mamy duży problem, bo my jesteśmy w tej geopolityce i my musimy myśleć po polsku, bo jeżeli my nie będziemy podawać faktów, nie będziemy, bo my się zaraz przekomarzamy z tymi kłamcami, którzy dostali parę srebrników i będą nam pisać na nową historię. No przykro mi, ale Niemcy zasłużyli się, żeby o nich źle mówić, a szczególnie jeżeli chodzi o drugą wojnę. I trzeba przypominać, że jednak Polacy mimo swoich słabości jednak prawie 1000 czołgów i samochodów pancernych wyeliminowali, 300 samolotów. Życie straciło i zdrowie to 200 tysięcy polskich żołnierzy. I my jesteśmy nim coś winni. Przykro jest, że ta geopolityka bierze górę i Polacy, nie spodziewałem się tego z tej totalnej opozycji, żeby historię sprzedawać, pamięć i te polskojęzyczne media, no przecież Niemcy inwestują, ale w kłamstwo, w dalszym ciągu musimy o tym pamiętać. Także dobrze, że jest IPN, dobrze, że jest Radio Maryja i można być optymistą. Dobrze, że jest ojciec Dariusz, który z przekonaniem też zna historię. Dziękuję panie doktorze, szczęść Boże.
Dziękuję panie Januszu, szczęść Boże.
Dziękuję również. Ja tutaj się zgadzam z panem Januszem, że ale oczywiście Niemcy nic nam nie dają. Niemcy inwestują, a jak wiemy z ekonomii inwestycja służy po to, żeby później jeszcze więcej wzyskać, jeszcze więcej wyciągnąć. Tutaj pan Janusz poruszył kwestie, które my omawialiśmy w audycji radiowej. Jak najbardziej warto wspominać o wrześniu w takim kontekście właśnie martyrologicznym, o tych atakach nie tylko SS, bo to jest ten element zakłamywania historii prowadzony przez współczesne państwo niemieckie, Republikę Federalną Niemiec. Panuje mit dobrego Wehrmachtu, rycerskiego Wehrmachtu, co jest oczywiście nieprawdą i my Polacy najlepiej to wiemy poprzez te masowe zbrodnie, których tutaj wspominaliśmy. To nie SS, nie tylko SS, to bardzo często żołnierze Wehrmachtu. No to znakomity przykład pan Janusz przytoczył jak najbardziej. Opowiadaliśmy sobie na wejściu telewizyjnym o przykładzie Wielunia. Atak Luftwaffe, no to Luftwaffe to nie SS, to są siły powietrzne ówczesnych Niemiec na Wieluń, bezbronne miasteczko, nawet nie mające jakiegokolwiek znaczenia strategicznego. Chodziło tylko o to, żeby pognębić i zastraszyć ludność cywilną. Co więcej, to bombardowanie zostało dokonane w pierwszej kolejności, przynajmniej pierwszy atak, na oznaczony szpital, który według konwencji haskich jest neutralny. Niemcy dobrze wiedzieli, co bombardują. Także oni pokazali tą barbarzyńskość. To było pokazanie barbarzyńskości w ten sposób, jak będzie wyglądała ta wojna totalna, nowego typu, która rozpoczęła się we wrześniu od ataku na Polskę.
Tam nie było żadnych celów strategicznych, nic takiego, to po prostu bombardowanie ludności cywilnej ze szpitalami włącznie. Zresztą Niemcy upodobali sobie szpitale nie tylko w Wieluniu, ale i gdzie indziej. Także wrzucali przecież i granaty do piwnic, gdzie chroniła się ludność cywilna, żeby też wymordować ludzi. Pamiętamy powstańców w kanałach, prawda, gdzie też w kanałach ich próbowali granatami wysadzić, więc to są po prostu barbarzyńskie, ludobójcze metody i jeżeli ktoś no dzisiaj też tak naiwnie myśli, że Niemcy czy ktokolwiek, żeby ktoś za chwilę nie pisał w mediach polskojęzycznych za niemieckie pieniądze, że w Radiu Maryja jest antyniemieckie, czy jakiekolwiek. Nic nie mamy do ludzi. Mówimy o stosunkach i mówimy o historii, tak? Ale która ma wpływ na rzeczywistość również. I właśnie, żeby ktoś nie myślał, że teraz, że Niemcy coś nam dadzą, że jakoś inaczej patrzą. Jak patrzą, to pokazuje Nord Stream 2. Bardzo dobrze to pokazuje Nord Stream 2. My możemy mówić, a oni swoje interesy i to z Rosją robią doskonale. Możemy zapisywać sobie różne klauzule w traktatach europejskich o solidarności energetycznej i to mają w nosie po prostu. Robią swoje i nie patrzą zupełnie na nas, na Polskę, na Ukrainę, której obiecali, prawda, to co obiecali, na tę środkową część Europy. Radzę, przepraszam, że tak mówię, ale radzę po prostu no, widzieć rzeczywistość, jaka jest, a nie jaką chcielibyśmy, żeby była.
Tak, tutaj właśnie też a propos Nord Stream 2 i nawiązania do historii. Też na wejściu telewizyjnym wspominaliśmy o wrześniu, o sowieckim ataku i o czwartym okupancie, czyli o Litwie, która dostała, ja to wówczas na antenie telewizyjnej użyłem takiego pojęcia, prezent w sowieckim stylu. Czyli najpierw Rosjanie dają jakiś ochłap w cudzysłowie, następnie zagarniają całość. I tak było w przypadku właśnie Wileńszczyzny, no oczywiście to ochłap tutaj nie pasuje, to chodziło mi tylko i wyłącznie o pokazanie pewnego mechanizmu. Tak, najpierw oddają Litwinom pod okupację Wileńszczyznę, część polskiego terytorium, następnie po roku zajmują całą Litwę i włączają jako kolejną republikę do Związku Sowieckiego. Prezent w sowieckim stylu. Podobne mechanizmy dzisiaj stosuje prawny następca Związku Sowieckiego, czyli współczesne państwo Federacja Rosyjska. Właśnie na przykładzie Nord Stream 2 można ten sam mechanizm zaobserwować. I znowu, warto znać historię, żeby sobie zobaczyć, że jest kalka robiona. Właśnie na takim wydawałoby się czymś innym, czymś niezwiązanym zupełnie z historią, jak budowa gazociągu. Rosjanie pozapraszali zachodnie koncerny do budowy tego gazociągu. Wiele zachodnich koncernów, jak to mówi młodzież, jak pelikany, łyknęło przynętę, licząc na zyski. A już teraz wiemy, co poprzez to zagranie, o co Rosjanom chodziło. Oni chcą przejąć sieć przesyłową, jeżeli chodzi o dystrybucję gazu w Europie Zachodniej i chcą kontrolować magazyny. Już teraz podobno są problemy z napełnieniem strategicznych zbiorników magazynów gazu w Niemczech i w państwach Europy Zachodniej.
I w Holandii,
albowiem Rosjanie poprzez przejęcie, czy też próbę przejęcia kontroli nad tym zaczynają rozgrywać sprawę gazu.
Rosjanie, proszę państwa, teraz
Ten mechanizm
robią, dlatego że Nord Stream 2 tak naprawdę jest ukończony, ale jeszcze nie funkcjonuje. I w Niemczech w tej chwili jest 64% tylko napełnienia zbiorników gazu. Idzie oczywiście zima i będzie to bardziej potrzebne. W Polsce to jest 96% na szczęście. Ale o co chodzi? Rosjanie celowo ten przesył gazu teraz obniżyli po to, żeby słabo napełnione zbiorniki w Europie Zachodniej, jeżeli będziecie chcieli, to wam puścimy przez Nord Stream 2.
Tak.
I wtedy jak ten Nord Stream 2 zacznie funkcjonować, to już hulaj dusza piekła nie ma, Rosjanie robią co chcą, Ukraina jest wyłączona i nie tylko wschód Ukrainy może być zajęty przez Rosjan, ale wkrótce może być zajęte, nie daj Boże, dalsza część Ukrainy, a jak chcecie mieć gaz, No to my dajemy gaz, prawda? Więc Ukrainę nam zostawcie, my sobie ją, my ją wyzwolimy, bo Rosjanie nigdy nie atakują, nigdy nie nachodzą, tylko
najbardziej
wyzwalają.
Najbardziej pokojowo nastawiony naród na świecie i
tak,
państwo,
tak.
Absolutnie. Tak.
Panie doktorze, bardzo dziękuję. Doszliśmy aż do współczesności, ale proszę zobaczyć, jak z września 39 tych wszystkich asocjacji, jak wiele tutaj możemy się nauczyć, jak tutaj jest wiele tych powiązań, pod warunkiem, że będziemy kojarzyć. Pan doktor Przemysław Wójtowicz, delegatura Instytutu Pamięci Narodowej, który nie jedna partia na lewicy chciałaby zlikwidować, proszę państwa, Instytut Pamięci Narodowej i pilnujmy też tego dziedzictwa, bo to jest ważne, delegatura w Bydgoszczy, ale także wykładowca, politolog w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Tacy właśnie wykładowcy uczą studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej historii, politologii, polityki międzynarodowej, stosunków międzynarodowych właśnie w ten sposób. Dziękuję serdecznie, panie doktorze.
Dziękuję serdecznie.